Proszę. Proszę Państwa o zajmowanie miejsc. Negocjatorzy wrócili na salę. Proszę Państwa o zajmowanie miejsc. Wznawiam posiedzenie 8 sesji Rady Miasta Poznania. Przypominam, że w dalszym ciągu jesteśmy w trakcie omawiania punktu 8. Nim wznowię dyskusję, poinformuję Państwa, że w tej przerwie zapytałem przewodniczących klubów i uzyskałem ich akceptację, żeby dzisiaj kontynuować sesję bez przerwy obiadowej. Mam nadzieję, że to się cieszy również Państwa akceptacją. Na liście oczekujących do zabrania głosu nie ma nikogo. Czy w tej sytuacji pan prezydent Maciej Wudarski? Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Po naradzie doszliśmy do porozumienia w ramach dotyczącego dwóch korekt, które złożymy w imieniu prezydenta jako autopoprawkę. O precyzyjne informacje merytoryczne poproszę pana dyrektora. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, żeby już nie przedłużać, w ramach autopoprawki będziemy proponowali, aby w paragrafie 15 zmienić brzmienie i doprecyzować do dwóch poziomów wielkości maksymalnej kwoty dofinansowania, więc przeczytam ustęp pierwszy. Dotychczas brzmi: wysokość dotacji określona w umowie wynosić może maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych i tak dalej. I zmienimy w ten sposób, że oprócz 80% kosztów kwalifikowanych dopisalibyśmy, a w wypadku przedsiębiorców do 65% kosztów kwalifikowanych. Czyli nie. Byłby to rozdział bez wnikania w kwestię VAT-u, co nie powinno nam komplikować i nie powinno pogarszać w tym wypadku efektu ekologicznego, ponieważ dla przedsiębiorców ta kwota wsparcia liczona procentowo byłaby niższa. I to jest jedna zmiana.
Przepraszam panie dyrektorze, ale od razu, bo ja rozumiem, że tu chodziło o przedsiębiorców, którzy mogą odliczać VAT. Jest cała grupa przedsiębiorców, zwłaszcza małych przedsiębiorców, którzy nie mogą odliczać VAT-u ze względu na zbyt niskie obroty i wtedy to by ich nie objęło. Rozumiem, że chodziło różnie na tych, którzy mogą i nie mogą odliczać VAT-u.
I tu już się pojawia trudność, dlatego że pytanie jest takie. Albo możemy operować pojęciem przedsiębiorca, a jeżeli wprowadzimy pojęcie płatnika VAT-u, to osoby fizyczne też mogą być płatnikiem VAT-u i rodzi się z tego wielka komplikacja. Wydaje mi się, że ten konsensus, który osiągnęliśmy, dotyczył podziału przedsiębiorca, nieprzedsiębiorca, szczególnie, że w kontekście pomocy de minimis to przedsiębiorca składa cały komplet dokumentów, także w tym aspekcie i mamy w miarę łatwą identyfikację. Co? Ale rzeczywiście będzie tak, że przedsiębiorca, który nie odlicza VAT-u, będzie znowu poszkodowany, na przykład przy jednoosobowej działalności, na przykład gabinetów lekarskich i tak dalej, oni wtedy uzyskają tylko 65%. Ale to jest ten dylemat, o którym Państwu mówiłem na początku, że my popadamy w taką konstrukcję, że w jakikolwiek sposób będzie to trudno rozliczyć potem z wojewódzkim funduszem.
Dobrze.
To jest jedna poprawka i druga propozycja. W paragrafie 20, aby ze wskaźników, które służą do wyliczenia liczby punktów kwalifikujących do listy rankingowej, wykreślić pozycję oznaczoną jako E, ilość lokali kwalifikowanych dla punktu adresowego o jednorodnym, większościowym rodzaju planowanego ogrzewania. I tu myślę, że jeżeli ten element zubożymy, to nie powinno to w jakiś sposób istotny wywrócić. Natomiast bardziej znaczący dla mnie jest punkt, ta pozycja D i porozumienie było takie, że ten punkt D zostawilibyśmy. liczba pieców, palenisk, które dla danego punktu adresowego ulegałyby likwidacji. Bo dzięki temu wspieramy bardziej te rozproszone paleniska tam, gdzie zazwyczaj koszt jest wyższy, bo nie ma tak zwanej sieci niskiego ciśnienia.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja niestety nie mogę zgodzić się z propozycjami, które zostały uzgodnione w ramach spotkania międzyklubowego z prostego względu. W ramach zabiegu o tak zwaną sprawiedliwość społeczną te rozwiązanie pogarsza warunki dla przedsiębiorców. A z drugiej strony musimy wziąć jeszcze jedno pod uwagę, że problem zmiany i ewentualnego dofinansowania sposobu ogrzewania w wielu przypadkach jest niezbyt atrakcyjnym rozwiązaniem, bo tak naprawdę najistotniejszym kosztem w ogrzewaniu jest koszt nośnika. Wczoraj jadąc samochodem do urzędu słuchałem audycji w Radiu Merkury, gdzie pytano mieszkańców Poznania na temat tej idei. Wielu mieszkańców, na przykład jeden z charakterystycznych głos jednego z mieszkańców, który powiedział w ten sposób: przez wiele lat paliłem gazem, miałem piec gazowy. Od 8 lat ogrzewam węglem, dlatego że gaz mi się przestał opłacać, bo mnie dużo więcej kosztuje niż opalanie węglem. I tu jest ten pies pogrzebany. Nie możemy w tej chwili tworzyć programu, który już w zanadrzu tak naprawdę dyskryminuje najbardziej mobilną grupę, jaką są przedsiębiorcy, bo trudno oczekiwać, że ten program przede wszystkim jest adresowany do indywidualnych odbiorców. Nie. On przede wszystkim jest adresowany do przedsiębiorców, którzy będą dzięki temu programowi rozwiązywać problem nie tylko jednego gospodarstwa domowego, ale na przykład całej inwestycji czy całego obiektu mieszkalnego. I wobec tego takie pogorszenie warunków, że nagle, żeby było sprawiedliwie, to my obniżymy dotacje dla przedsiębiorcy, bo on przecież może sobie odliczyć VAT, jest moim zdaniem nieporozumieniem i nie powinniśmy modyfikować tej propozycji na etapie dyskusji na poziomie Rady, jeżeli na przygotowanie tego programu była wystarczająca ilość czasu. Urzędnicy przygotowali określoną propozycję. Ja się nie czuję na siłach, żeby w tej chwili, będąc jakby z boku, nie znając wszystkich uwarunkowań i wszystkich przemyśleń, które były realizowane w trakcie przygotowywania i wdrażania tego projektu, żeby w tej chwili przewracać na sesji to wszystko do góry nogami. Jestem za tym, żeby jednak utrzymać te zapisy, które obecnie są prezentowane przez pana dyrektora. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, w imieniu klubu, więc jeżeli można zmodyfikować czas, a jeszcze nie miałem wystąpienia w imieniu klubu. Szanowni państwo, no mamy taki klincz.
Debata klubowa jest zawsze na początku.
Dobrze, panie przewodniczący, proszę, więc kontynuuję. Proszę nie zabierać mi czasu. Jesteśmy w klinczu w istocie, bo w tej chwili prezydent zgłosił autopoprawkę, więc nie ma na stole negocjacyjnym, czy nie ma poddanego pod dyskusję projektu w pierwotnej wersji. I to jest pierwszy problem. Po drugie, szanowni państwo, ja rozumiem pana dyrektora i wydział, który patrzy dość wąsko mimo wszystko, bo patrz, ten program w intencji wydziału miał jeden podstawowy cel, czyli wprowadzić skuteczne narzędzie, które ograniczy emisję, tak, niekorzystnych substancji. My jednak jako Rada musimy na to patrzeć szerzej. Do nas przychodzą mieszkańcy, starsi ludzie zazwyczaj, którzy powykupowali mieszkania w kamienicach także miejskich. Ludzie, którzy jeżeli byli jeszcze w sile wieku, to mogli sobie pozwolić na to, żeby ten węgiel nosić na drugie, trzecie piętro, ale teraz to jest dla nich podstawowa uciążliwość. Miasto nie ma w tej chwili narzędzi, w którym którymi moglibyśmy tym ludziom pomóc. Ani nie jesteśmy w stanie zamienić im mieszkania, ani przypomnę, tym ludziom nie przysługuje ten specjalny dodatek mieszkaniowy. Zazwyczaj to są duże mieszkania, więc ponadmetrażowy im zasiłek mieszkaniowy nie przysługuje. No mają problem, nie stać ich na piec. W związku z tym w dyskusji na temat tego programu również pojawił się ten aspekt. Powinien się pojawić, żałuję, że tego nie było na Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. I w końcu co do argumentacji, o której mówił pan przewodniczący Kręglewski. Otóż, szanowni państwo, ten program nie jest przede wszystkim dla przedsiębiorców. Proszę zwrócić uwagę, jaką motywacją się kierują osoby fizyczne, a jaką motywacją przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który kupuje kamienicę, czyli ma spore udziały w tejże kamienicy, będzie zainteresowany zmianą sposobu ogrzewania, głównie dlatego, żeby podwyższyć komfort zamieszkania. Ludzie, których stać na zakupienie mieszkania w kamienicy po renowacji, po podniesionym standardzie, specjalnie nie będą się zastanawiali nad tym, czy gaz jest droższy, czy jest węgiel, ale raczej nie będzie im się chciało do piwnicy biegać codziennie rano z wiaderkiem po węgiel. Więc mówimy tutaj o różnych motywacjach. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy powinienem wesprzeć motywację, no, która zasadza się na chęci maksymalizacji dochodu takiegoż przedsiębiorcy, czy motywację osoby fizycznej, która jest w sytuacji często bez wyjścia i chce sobie poprawić byt, no to wolę wesprzeć te osoby fizyczne. I ostatnia uwaga. Szanowni państwo, ja proponowałem, żeby poza tymi propozycjami, o których tutaj pan dyrektor, pan prezydent mówił, żeby wprowadzić prosty podział, że jakaś kwota jest na dofinansowanie przedsiębiorców i tutaj podzielam te poglądy, że powinien być prosty podział na osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, żeby tego dodatkowo nie komplikować, a mam nadzieję, że w uchwale na przyszły rok i w tych zasadach te kwestie VAT-owskie no jakoś rozsądnie do tego podejdziemy, ale zaproponowałem taki podział. Ale żeby tego nie komplikować, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że ani te osoby fizyczne, ani przedsiębiorcy nie skorzystają, bo za późno to ogłosimy, no to już puśćmy to w tej formie, w której jest po tych poprawkach. Zobaczmy, jeżeli okaże się, że 80% tych kwot wykorzystali przedsiębiorcy, to w imieniu klubu ja do państwa apeluję, żebyście państwo o tym nie zapomnieli, żebyśmy w uchwale na przyszły rok przyjęli odwrotną formułę, czyli na przykład, że 80% jest tych środków dla osób fizycznych, a na przykład 20% dla przedsiębiorców. Także my dzisiaj po tych poprawkach poprzemy projekt uchwały, natomiast tutaj apeluję o to, aby po zbilansowaniu tego, jakie podmioty z tego skorzystały, żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy odpowiednie preferencje w następnym roku wprowadzili do uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Ja w mojej poprawce proponowałem podział nie na przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców, tylko na mogących odliczyć VAT i nie mogących odliczyć VAT-u. Zgadzam się jednak tutaj z panem dyrektorem, że ten podział na przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców jest czytelniejszy. I teraz odnoszę się do wypowiedzi pana radnego Kręgleskiego. Otóż w wypadku przedsiębiorców mogących odliczyć VAT, przecież pan radny znakomicie wie, że to nie pogarsza, tylko wyrównuje. Ten dostanie 80 zł ze 100, a ten dostanie 65, ale de facto tamten musi 23 VAT-u zapłacić, w związku z tym wyjdzie na to samo. To pogarsza sytuację przedsiębiorców nie mogących odliczyć VAT-u. Faktycznie, tu się zgodzę, jak pan przewodniczący się zbuntował rady w momencie wyczytywania tego. Ja się zgadzam, tylko pamiętajmy jedno, nie zawsze, ale w większości wypadków prowadzenie działalności nie podlegającej owatowaniu jest wyborem. Nie ma zakazu wejścia w VAT, to jest wybór. Wybierając działalność nie podlegającą VAT-owaniu, godzimy się z tym, że nie będziemy mogli odliczać VAT-u, ale mamy za to możliwość nieobciążania naszej ceny VAT-em. W związku z powyższym chcącemu nie dzieje się krzywda.
Zapytam jeszcze, czy w związku z tym ta poprawka jest wycofana w całości, tak? Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Ja mam pewną wątpliwość związaną z tym, z tą definicją przedsiębiorcy i tego, że tutaj jest inna kwota dotacji. No bo pytanie, jak będą traktowane osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą tak naprawdę. I jest to ich prywatne mieszkanie, bo tak naprawdę oni są na samozatrudnieniu jakimś tam tak naprawdę fikcyjnym pewnie najczęściej. Czy oni będą musieli jakoś... No, składać oświadczenia dodatkowe, że to nie jest miejsce, w którym wykonują tą działalność gospodarczą, a ich prywatne mieszkanie, które jest tylko adresem, na który jest ta działalność zarejestrowana. Przez takie rozróżnienie, bo ja rozumiem, że tu wszyscy myśleli o przedsiębiorcach jako o jakichś wielkich podmiotach rynku nieruchomości, które mają po 10-50 kamienic i tego typu rekiny, ale na rynku nieruchomości, ale pewnie z tych, spośród tych, nie pamiętam ile pan dyrektor Urzędu Statystycznego dzisiaj mówił, 100-kilkudziesięciu tysięcy podmiotów gospodarczych w Poznaniu, tych przedsiębiorców, to zdecydowana większość to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, z których też duża część osób po prostu ma w swoim prywatnym, na swój prywatny adres zamieszkania jako miejsce wpisane w ewidencji. No i jeżeli te osoby będziemy traktować, że one faktycznie mają tą mniejszą dotację, to też wprowadzamy znowu jakiś dodatkowy zamęt. Pewnie dodatkowe będziemy tutaj prosili od wszystkich wnioskodawców oświadczenia, czy prowadzą, czy nie prowadzą działalności gospodarczej i tak dalej. Komplikujemy mocno ten system. Nie jestem przekonany do tej wersji po autopoprawce.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Celem tego programu nie jest cel socjalny. Celem tego programu jest obniżenie emisji środków szkodliwych. Przytoczyłem przykład tego człowieka, który wypowiadał się dla Radia Merkury, żeby pokazać, że dla indywidualnego użytkownika ten program nie jest atrakcyjny z prostego względu. Bo od indywidualnego użytkownika oczekujemy o to tak. Ma zainwestować swoje pieniądze, wprawdzie dostanie dotacje i będzie mógł te pieniądze w znacznej części odzyskać, ale na skutek tej inwestycji podniesie sobie koszty eksploatacji mieszkania, które będzie musiał ponosić w związku z tym, że przejdzie na dużo droższe paliwo. Ten program będzie skuteczny tylko wtedy, kiedy będziemy mieli właśnie do czynienia z tymi sytuacjami, o których cały czas mówimy, kiedy przedsiębiorca czy właściciel kamienicy zdecyduje się na modernizację całego obiektu, żeby poprawić standard tego obiektu. Wobec tego powinniśmy dla tego programu stworzyć jak najbardziej optymalne warunki, żeby w takiej relacji to realizować. Dlatego, że przedsiębiorca czy właściciel kamienicy będzie decyzję dotyczącą inwestycji podejmował z innych pobudek niż to czyni użytkownik konkretnego mieszkania. I dlatego uważam, że pozbawienie możliwości rozliczania VAT-u w ramach ulgi przedsiębiorcy jest działaniem szkodliwym dla tego programu. Obniża skuteczność tego programu, a chciałbym jeszcze raz podkreślić, celem tego programu jest przede wszystkim obniżenie emisji substancji szkodliwych.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie radny, my musimy patrzeć na to szeroko. Jeżeli uchwalamy plan transportowy, czy jeżeli uchwalamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to też patrzymy wielowariantowo, wieloaspektowo na nasze decyzje. Nie możemy od tego, od różnych innych argumentacji i abstrahować. Szanowni Państwo, ja tutaj nieco odpowiadając na wątpliwości radnego Mikuły, nie popadajmy znowu w jakieś takie sytuacje absurdalne. Przecież jeżeli ja prowadzę działalność gospodarczą, to nie znaczy, że w każdej sytuacji będę miał możliwość do odliczenia tego VAT-u, czy będę miał ten wyższy pułap. Wszystko zależy od tego, czy ja nieruchomość, w której będę modyfikował węzły ciepłownicze, wykorzystuję na działalność gospodarczą, czy nie, czy ona jest. Ale Łukasz, ale to wynika z przepisów podatkowych. Przecież nie możesz sobie, wiesz, jeżeli mam kancelarię, nie wiem, w centrum, tak, a mieszkam gdzieś tam w bloku, to ja nie mogę zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wymiany pieca, ja nie mogę odliczyć VAT-u od... No, nie powinno się tak dziać. Nie powinno się tak dziać, więc tutaj mówimy stricte... Tutaj mówimy... Nie będę miał niższej dotacji, bo składam wniosek jako osoba fizyczna, bo wymiana tego węzła ciepłowniczego nie jest związana z przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności, a lokal, w którym to wymieniam, nie jest wykorzystywany na prowadzenie tej działalności. Ja myślę, że byłoby wręcz odwrotniej, że jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że ten poziom dotacji byłby równy, a dodatkowo przedsiębiorcy mogliby rozliczać VAT, mielibyśmy do czynienia ze sztucznym nagle rozmnożeniem przedsiębiorstw, tak, i sztucznym zawyżeniem ilości wniosków składanych przez przedsiębiorców. Mimo że w lokalu nie prowadzą działalności,
przepraszam bardzo, panie radny,
nie odzyskują.
Czy ja mógłbym prosić państwa radnych, jeszcze, którzy są niezainteresowani tą dyskusją, o przeniesienie się w kuluary, również tych, którzy w ławkach rozmawiają, bo to naprawdę trwa dyskusja na ten temat już 2 godziny. Mam wrażenie, że ona jest istotna, bo spora grupa radnych w tym bierze udział, natomiast państwo są kompletnie niezainteresowani. No.
Jeszcze jedno zdanie, panie przewodniczący. Ja potwierdzam to, co powiedział pan Urzański. Poziom dofinansowania po tej autopoprawce jest taki sam. Przedsiębiorca odliczy ten VAT, więc koniec końców wydatek, który będzie musiał ponieść, będzie na tym samym poziomie jako osoby fizycznej. To jest sprawiedliwe.
Przepraszam bardzo, chciałem udzielić kolejny głos, ale naprawdę proszę panów. Pan radny Tomasz Lipiński. Rezygnuje z głosu. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja pozwolę się nie zgodzić z moimi przemówcami, no, przedmówcami. No, jeśli chodzi o wypowiedź radnego Kręgleskiego, no Wojtku, to od polityki gminy zależy, jak chce dofinansowywać, w jakim poziomie dofinansowania chce grupować takie, a nie inne grupy społeczne. Jeśli polityką gminy jest to, aby osoby fizyczne otrzymywały wyższą dotację, a osoby na VAT-ie otrzymywały niższą, to nie jest to żadna dyskryminacja, tylko taka jest polityka po prostu gminy. I tyle. Jeśli chodzi o wypowiedź kolegi Łukasza Mikuły, no całkowite niezrozumienie. Przecież jeśli nawet jestem, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem VAT-owcem, to nie znaczy, że ja wszystko, co kupuję, kupuję na firmę. Przecież wiele rzeczy, które robię w życiu jako jednoosobowa działalność gospodarcza, robię jako osoba fizyczna. W związku z tym, jeśli staram się o dofinansowanie, o którym mówimy, nie muszę tego wniosku składać jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, tylko po prostu jako osoba fizyczna i nie ma tutaj żadnego problemu. Jest to, to jest tak banalne, że w ogóle ja nie rozumiem, na jaki temat my rozmawiamy i z czym my się tu możemy nie zgadzać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja muszę powiedzieć, że mnie niesłychanie zastanawia ta retoryka pana radnego Kręglewskiego. Ja powiem szczerze, że zupełnie mnie nie przekonuje proekologiczny cel tej uchwały. Ja jedyny cel, jaki dla mnie jest istotny tej uchwały, to jest cel właśnie taki, żeby część osób, które do tej pory posługują się metodą grzewczą z XIX wieku, przeszły na metody grzewcze z XXI wieku. I to, że przy okazji będzie mniej emisji spalin, bardzo się cieszę z tego, ale to nie jest dla mnie główny powód. Chodzi o to, żeby tym osobom pozwolić przekształcić to ogrzewanie swoich mieszkań na sposób cywilizowany i żeby nie musiały, tak jak powiedział kolega radny Lewandowski, chodzić na czwarte piętro z wiadrami węgla. Jeśli pan radny Kręglewski uważa, że jest to luksus zarezerwowany dla przedsiębiorców, którzy mogą postawić sobie nowoczesny piec i na to uzyskać dofinansowanie i mieć biały dymek ze swojego komina dzięki temu i uratować Poznań, Polskę i Europę przed globalnym ociepleniem w pierwszej kolejności, a rychłą śmiercią z powodu zanieczyszczenia powietrza w drugiej. Natomiast
babcia 80-letnia ma dla swojego zdrowia chodzić z wiadrami węgla na czwarte piętro, a jak już nie będzie w stanie z tymi wiadrami węgla chodzić, to palić czym popadnie, łącznie z plastikowymi butelkami, kaloszami i oponami w piecu, i to będzie, że tak powiem, i dobre dla tej babci, i dla atmosfery, to ja gratuluję takiego podejścia. Natomiast ja mam w tej sprawie inne spojrzenie. Dziękuję.
Pani radna Dominika Król.
Szanowni Państwo, nie zgodzę się zupełnie z moim przedmówcą, panem radnym Szynkowskim, dlatego że w tym programie właśnie chodzi o ochronę środowiska. Chodzi o to, żeby cała społeczność naszego miasta mogła oddychać czystym powietrzem. I dla całej aglomeracji, dla całego miasta nie jest istotne, które konkretnie mieszkania, które piece będą zmienione. Ja rozumiem, że to jest bardzo istotne dla poszczególnych osób, że nie muszą nosić węgla. Natomiast trzeba spojrzeć na tą sprawę z szerszej perspektywy, że my wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, a jeżeli to nie przekonuje, to istotne jest, że zaostrzają się normy i w 2020 roku, jeżeli dalej będziemy emitować tyle pyłu PM2,5, który teraz emitujemy, będziemy jako miasto płacić kary. Więc proszę naprawdę, żeby wszyscy przy głosowaniu patrzyli na to w ten sposób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Kręgleski.
Intencją twórców tego programu jest ochrona czystości powietrza, tak, a nie tak. Socjalne działanie w celu wsparcia tych, którzy chcieliby sobie zmodernizować źródło ogrzewania. Trzeci raz powtarzam, że dla tej babci, która nosi węgiel, nie jest to wystarczający argument, że my jej obniżymy koszty założenia instalacji o 80%, bo dla niej istotnym problemem jest miesięczna opłata z tytułu podrożenia źródła energii. Więc nie patrzmy na tą babcię. Ja jestem gotów przystać na takie rozwiązanie, bo ja jestem w stanie przewidzieć, co będzie za 2 lata, czego pan radny Szynkowski nie widzi. Poczekajmy, jak będzie funkcjonował przez 2 lata ten program wykastrowany w tej chwili przez Radę Miasta, w jaki sposób on się przełoży na listę tych, którzy będą aspirować do realizacji inwestycji w tym programie. Nie pogarszajmy warunków dla tych, którzy stanowią jakby głównych odbiorców tego programu. Z punktu widzenia choćby czystości powietrza istotne jest właśnie zlikwidowanie emisji dużego komina niż małego. I w tym kierunku powinniśmy te pieniądze kierować. Natomiast co innego jest oczywiście, jeżeli będzie program, który będzie zmierzał do tego, żeby obniżyć koszty eksploatacji związane z ogrzewaniem dla ludzi biednych, to ja się podpisuję oboma rękoma pod tym programem. Natomiast nie róbmy takiej sytuacji, że program, który jest dedykowany na oczyszczanie powietrza, my robimy z tego program socjalny. To jest bez sensu.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja doskonale wiem, jakie były intencje twórców tego programu i gdyby nie to, że on może przynieść różne inne korzystne skutki, to właśnie ze względu na te intencje absolutnie byłbym jemu przeciwny. Uważam, że kierowanie się tylko i wyłącznie argumentem obniżenia emisji w sytuacji, w której akurat taki program może wpłynąć na obniżenie tej emisji w sposób szczątkowy, jest nieporozumieniem. To jest takie samo nieporozumienie, jak wiele innych nieporozumień ekologicznych, które funkcjonują w dzisiejszej rzeczywistości i którymi, że tak powiem, z jednej strony są mamieni mieszkańcy, a z drugiej strony biznes na tym robią wielkie koncerny. Ale ponieważ ten program daje szansę przynieść pozytywne skutki, które ja dostrzegam w innych obszarach, dlatego też jestem skłonny rozważyć jego poparcie. Ja nie dlatego decyduję się na zakup żarówki ekologicznej czasem, że ona jest ekologiczna, tylko dlatego, że on jej zdarza się lepiej świecić. A jak ekologiczna świeci gorzej niż tradycyjna, to kupuję tradycyjną, bo mnie interesuje, jak żarówka świeci, a nie czy ona jest ekologiczna, czy nie. Myślę, że powinno nas interesować to, jaki jest los mieszkańca w zakresie ogrzewania ciepłem metodami z XIX wieku czy z XXI, a nie to, czy w tej chwili wielki przedsiębiorca zdecyduje się wydać mniej na przekształcenie tego, co pewnie i tak by w dłuższym okresie czasu zrobił, czy się na to zdecyduje prędzej czy później. Dziękuję.
Chciałem Państwa namawiać, żebyśmy zmierzali do próby rozstrzygnięcia losów tej uchwały, bo mam wrażenie, że ostatnie głosy niczego w tej kwestii nie rozstrzygają. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Odwołując się do terminologii czy do sformułowań użytych przez pana radnego Kręglewskiego, mógłbym powiedzieć, że mamy do czynienia z taką jakąś kastracją intelektualną. Panie radny, jeżeli tej babci nie będzie na to stać, jeżeli ona nie będzie chciała przejść z węgla na gaz, to nie złoży takiego wniosku. No w czym problem? No w czym problem? I będzie większa pula, nie będzie konkurencyjna dla pana przedsiębiorców, o których tak pan zabiega, i oni złożą i dostaną. No w czym problem? Ja w ogóle tego absolutnie nie rozumiem. A co do tej kastracji intelektualnej? No chcę zadać panu radnemu pytanie. Jeżeli uchwalamy zasady naboru do przedszkoli, do żłobków, do szkół i wprowadzamy tam pewne preferencje w zakresie zameldowania, myślimy o tym, co zrobić, żeby więcej ludzi płaciło w Poznaniu podatki. No to co? To powinniśmy zarzucić to myślenie o finansach miasta, bo to są tylko zasady naboru do szkół, przedszkoli. Jeżeli będziemy, a mamy przed sobą taką dyskusję i ten sposób myślenia naprawdę jest mi bliski, żeby mówić o dopłatach do żłobków niepublicznych i żeby tak skonstruować ten system, żeby te dopłaty były kierowane do dzieci, których rodziców płacą na terenie Poznania podatki. Czy powinienem ograniczyć się tylko i wyłącznie do tego, jakie są potrzeby żłobkowe, czy mogę myśleć szerzej? Naprawdę musimy myśleć szerzej, bo to byłoby po prostu nieodpowiedzialne i mam pana radnego za osobę niezwykle mądrą, doświadczoną. Jestem przekonany, że jeżeli by ten problem dogłębniej przemyślał, to pewno do tych samych wniosków by doszedł. Ja osobiście, nasz klub będzie popierał ten projekt uchwały z autopoprawką pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent oczywiście tą autopoprawkę podtrzyma, bo jeżeli nie, to będziemy mieli w tym zakresie problem i będziemy liczyli, że w przyszłości po prostu po pierwszym roku doświadczeń, ilu przedsiębiorców, a ile osób fizycznych z tego programu skorzystało, będziemy wprowadzali pewne modyfikacje.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Szanowni Państwo radni, chciałbym zwrócić uwagę, że program ochrony powietrza jest bardzo publicznie oczekiwany. Media dyskutują na ten temat. Wielokrotnie także problem pojawiał się na Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Ja rozumiem jakby Państwa dyskusję. Ona, myślę, że troszkę z poziomu merytorycznego przeszła na poziom polityczny i dyskusja, kogo wspomagać, czy nie wspomagać, oczywiście też jest jakby istotna. Natomiast myślę, że najważniejsze w tej chwili jest mimo wszystko przyjęcie tego programu, jego uruchomienie. Mamy do dyspozycji w roku 2015 900 tysięcy złotych ze wszystkich źródeł. Jesteśmy gotowi jako służby miejskie nadzorować ten projekt w zakresie jego realizacji, kontroli, kto tak naprawdę to dofinansowanie dostaje. Będziemy oczywiście Państwa radnych na bieżąco w trakcie realizacji informować. Natomiast no ja bardzo bym się obawiał przedłużania tej dyskusji. Przez mieszkańców zostaniemy zarówno jako służby prezydenckie, jak i Rada Miasta mimo wszystko negatywnie ocenieni za to, że mieszkańcy czy też przedsiębiorcy będą mieli bardzo mało czasu na złożenie wniosków. To nie będzie dobrze odebrane. Także Szanowni Państwo radni, oczywiście chylę czoła i się tu w pełni poddajemy pod Waszą rozwagę, natomiast apeluję o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ mamy tutaj dosyć różne głosy w sprawie tej autopoprawki, która, czy ewentualnie poprawki pana radnego Różańskiego, ja bym proponował, żeby pan prezydent wycofał autopoprawkę, żeby pan radny Różański złożył swoją poprawkę, żebyśmy rozstrzygnęli o tym w głosowaniu, bo tak mamy tylko i wyłącznie projekt z autopoprawką i możemy być albo za, albo przeciw. W momencie, w którym pojawi się poprawka, możemy przegłosować, którzy radni chcą zwiększyć pomoc dla indywidualnych odbiorców, głosują za poprawką, którzy wolą wersję pierwotną, głosują przeciwko poprawce i potem głosujemy dopiero całość uchwały. W momencie, w którym pan prezydent robi taką autopoprawkę, nie mamy takiej możliwości, możemy być tylko albo za, albo przeciw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowni Państwo, no poprosiliście o przerwę, pan przewodniczący Stenarski poprosił o przerwę. Poszliśmy coś ustalić. Coś ustaliliśmy i mam wrażenie, że po tym ustaleniu dyskusja toczy się tylko z jednego powodu. Że jeden klub wewnętrznie ma kłopot. Więc
albo wychodzimy i próbujemy zawrzeć jakieś ustalenia i ich dotrzymujemy, no albo może chodźmy negocjować całymi klubami, czyli zróbmy to na sesji, panie przewodniczący Sternacki, no może nie robimy więcej przerw, tylko negocjacje jednak toczmy na sesji, bo to do niczego nie prowadzi, tak? I teraz ten głos, no to jest głos w ogóle wywracający wszystko, no oczywiście możemy to zrobić, tak? Panowie, tylko macie władzę klubu, czy nie macie władz klubu?
Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym poddaję pod głosowanie dokument w takim stanie, w jakim jest, czyli wraz z autopoprawką. Proszę o uzupełnienie na piśmie tej treści tej autopoprawki. Proszę o głosowanie w punkcie 8 w sprawie projektu uchwały PU 47/15. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące. Rada tę uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. W punkcie 8a projekt uchwały PU 50/15 w sprawie nadania imienia przedszkolu nr 187 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na osiedlu Władysława Łokietka 104. Pan dyrektor Foligowski przedstawi ten projekt uchwały. Nie, bardzo proszę.
Dzień dobry. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu 187 w zespole szkolno-przedszkolnym na osiedlu Władysława Łokietka wraz z autopoprawką w paragrafie pierwszym, która dotyczy zmiany zapisu tego paragrafu na następujący. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: przedszkolu 187 wchodzącego w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Poznaniu nadaje się imię Leśny Zakątek. Z wnioskiem o nadanie tego imienia wystąpiła do Wydziału Oświaty pani dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego po zaciągnięciu informacji wśród społeczności tego przedszkola. Tę nazwę Leśny Zakątek zaaprobowała zarówno osiedle, Rada Osiedla, jak i Komisja Oświaty i Wychowania w dniu 22 stycznia. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Przypominam, z autopoprawką, która usunęła z paragrafu pierwszego datę 20 marca tego roku jako datę nadania imienia, ponieważ imię nadajemy dzisiaj. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 33 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8a. Punkt 9. Projekt uchwały PU 46/15 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu szamotulskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Proszę bardzo, pani dyrektor Elżbieta Dybowska przedstawi ten projekt.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiając projekt tej uchwały, pragnę prosić Wysoką Radę, aby wyraziła zgodę na przyjęcie od powiatu szamotulskiego zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które polega na tym, iż miasto Poznań poprzez swój ośrodek Centrum Wspierania Rodziny Swoboda będzie szkolić kandydatów na rodziny zastępcze dla powiatu szamotulskiego. Oczywiście powiat szamotulski zobowiązuje się do ponoszenia odpłatności. Koszt szkolenia jednej osoby, jednego kandydata to 1000 zł. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie tegoż projektu.
Dziękuję. Komisja Komisja Rodziny zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 5 z głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 8 głosami za również zaopiniowała projekt pozytywnie. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię komisji? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Proszę. Pan Krzysztof Skrzypiński był obecny na sali w czasie tego głosowania i proszę o odznaczenie tego w protokole. Punkt 10 to projekt uchwały PU48/15 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Poznaniu na 2015 rok. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały jest konsekwencją uchwały przyjętej w styczniu przez Wysoką Radę w sprawie zmian w budżecie. Pragnę również przypomnieć, iż w listopadzie ubiegłego roku Rada Miasta przyjęła program rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015, proponując zwiększenie proponowanej wówczas przez pana prezydenta kwoty o 1 000 000 zł. Niestety po sprawdzeniu możliwości budżetowych miasta okazało się, że na program narkotykowy i alkoholowy możemy zwiększyć wydatki o kwotę 850 000 zł. W związku z tym proponujemy, aby program alkoholowy, wydatki na program alkoholowy zwiększyć o kwotę 774 000 zł, czyli razem będzie to 12 874 000 zł. Urealniając również załącznik stanowiący, załącznik do tegoż programu, gdzie rozpisane są poszczególne zadania. I pragnę przypomnieć, iż w listopadowej uchwale ze względu na brak środków zmuszeni byliśmy obniżyć plan wydatków dla poszczególnych zadań o około 5%. Ta kwota, którą teraz zwiększamy, pozwala przywrócić poziom wydatków z roku 2014. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała pozytywnie, 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Polityki Społecznej 9 za, przy 1 wstrzymującym, opinia pozytywna. Komisja Budżetu 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Oświaty 7 za i 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Ja tylko chciałam wyrazić zdziwienie, że Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki nie otrzymała tego projektu do zaopiniowania, ponieważ zadania tutaj również są dotyczące zarówno POSIR-u, jak i Wydziału Sportu. I nie wiem, no dlatego tego nie zaopiniowaliśmy, ponieważ tego w ogóle nie dostaliśmy do opiniowania. Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji.
No jak nie widzę? Ja się zgłaszałam.
Nie widzę. Tu. O, teraz bardzo proszę, pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W takim razie, pani dyrektor, proszę powiedzieć, jakie są zmiany, jeżeli chodzi o sport, o działkę sportową, o POSIR i ewentualnie inne. Czy tam są, jaki tam jest wzrost?
Jeśli chodzi o zadania wykonywane w obszarze sportu, wyrównaliśmy kwotę na naukę pływania, na zajęcia sportowe realizowane przez Wydział Sportu do planu roku 2014, czyli do kwoty 2 200 000 zł, zwiększając w stosunku do pierwotnej kwoty o 158 308 zł.
Pani radna Lidia Dudziak? Pani radna Lidia Dudziak jest zgłoszona, więc proszę bardzo.
Pani dyrektor, a POSIR też są jakieś zwiększenia?
POSIR też do kwoty 133 tysięcy, czyli też do planu, do poziomu planu z poprzedniego roku.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 27 za, przy 2 wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 10. W punkcie 11 projekt uchwały PU 49/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017.
Szanowni Państwo Radni, sytuacja historycznie podobna. Nie, nie po możliwości zwiększenia wydatków na program, który jest przeciwdziałania narkomanii, który jest programem 3-letnim. Proponujemy, aby na rok 2015 z wcześniej uchwalonej kwoty 900 tysięcy, zaproponowanej kwoty 900 tysięcy, zaproponować Państwu wydatki w kwocie 976 tysięcy, co też pozwala na powrót do planu z roku 2014. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów również opinia pozytywna. 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Oświaty i Wychowania opinia pozytywna. 10 za, przy jednym wstrzymującym. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, przy jednym wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 11. Dziękuję Pani Dyrektor. Przystępujemy teraz do realizacji 4 punktów, o które uzupełniliśmy dzisiejszy porządek obrad. Czyli najpierw w punkcie 11a projektu uchwały PU 52/15 w sprawie skargi PR na Prezydenta Miasta Poznania. Przedstawi projekt Pan Radny Tomasz Lewandowski w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej.
Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej na swoim posiedzeniu 27 lutego w ubiegły piątek rozpatrywała dwie skargi. Pierwsza skarga 52/15 PR na Prezydenta Miasta Poznania. Skarga wpłynęła do Rady Miasta 4 lutego. Przedmiotem skargi jest zarzut nierozpatrzenia w pełni przez Prezydenta Miasta Poznania skargi skarżącego z dnia 24 grudnia 2014 roku z uwagi na pominięcie części dotyczącej skargi na zachowanie pracowników ochrony w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46 oraz zachowanie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania. Te dwie skargi, a tak naprawdę motywacja uwzględnienia czy uznania przez komisję skarg za zasadne jest tożsama. Otóż, Szanowni Państwo, po wyjaśnieniach złożonych przez Prezydenta, o które Pan Przewodniczący wystąpił, stwierdziliśmy na podstawie dokumentów, którymi dysponowaliśmy, że w istocie w odpowiedzi na skargę PR na Prezydent nie odniósł się do wszystkich wątków, a więc między innymi do tego wątku skargi na pracowników Urzędu Miasta, na pracowników ochrony i wydziału. W związku z tym no nie odpowiedział w pełni na skargę. Prezydent uzasadniał, że nie traktował tego jako skargi, ale jako pewnych stwierdzeń co do faktu. Tutaj i komisja i prawnicy Biura Rady Miasta uznali, że
taka dowolność w zakresie traktowania pewnych zapisów skardzy jako stwierdzeń dotyczących stanu faktycznego, a nie skargi, co do której prezydent powinien się wypowiedzieć, jest nieuzasadnione, jest wadliwe i w związku z tym komisja uznała, że skarga na prezydenta Poznania jest i należy ją uznać za zasadną.
Dziękuję. I taką propozycję w formie uchwały komisja przedkłada Radzie do uchwalenia. Jak rozumiem, żeby to było jasne, to uznanie skargi zasadną nie rozstrzyga kwestii, czy pracownik ochrony, czy pracownica Wydziału Gospodarki Komunalnej zachowała się właściwie, czy nie, a jedynie fakt, że prezydent w swoim rozstrzygnięciu
nie odniósł
się do tej sprawy.
Panie Przewodniczący, my wielokrotnie też skarżącym, tak, których zapraszamy na komisję zawsze, to tłumaczymy, że to postępowanie jest dość sformalizowane, czyli odnosimy się tylko i wyłącznie do zarzutu sformułowanego w skardze, a zarzut dotyczy nieudzielenia odpowiedzi na skargę w jakimś zakresie, więc nie wypowiadamy się co do treści tej skargi, ale co do faktu, czy była ta odpowiedź, czy nie, nie
tak
było
jest,
jej, stąd
tak jest.
Uznajemy
mówię
za zasadne.
O tym, żeby to było dla Państwa radnych jasne, że w kwestii tej merytorycznej części skutkiem takiego rozstrzygnięcia może być jedynie jednak prośba do prezydenta, żeby w związku z tym odniósł się do tej części, nie uwzględniając swojej wcześniejszej odpowiedzi. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 25 za, przy jednym wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11a. W punkcie 11b projekt uchwały PU 51/15 w sprawie skargi WR na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Skarga wpłynęła do Rady Miasta 29 stycznia 2015 roku. Przedmiotem skargi, jak już wspomniałem, jest zarzut niewłaściwego rozpatrzenia przez prezydenta skargi skarżącego z 18 lipca 2014 roku na funkcjonowanie Urzędu Miasta. Tutaj korespondencja skarżącego odbywała się z Wydziałem Finansowym, dotyczyła między innymi sposobu naliczania podatku, ale najistotniejsze jest to, o czym powiedziałem, czyli między innymi dotyczyło to tylko i wyłącznie kwestii naliczenia podatku, ale także pewnych innych kwestii. Skarżący dwukrotnie jeszcze zwracał się do Urzędu Miasta z prośbą o udzielenie mu odpowiedzi dotyczących tych kwestii pozostałych poza sposobem naliczenia podatku. Ostatecznie od skarbnika miasta skarżący dostał odpowiedź, że no, wszystkie kwestie, które miały być objęte odpowiedzią na tą skargę, zostały już wyjaśnione i skarga nie została uwzględniona. W związku z tym skarżący skierował skargę właśnie do Rady Miasta Poznania, wskazując, że w żadnej z odpowiedzi prezydent miasta Poznania nie udzielił odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, które były i skargi, które były poruszane w jego piśmie. Komisja po analizie korespondencji dostarczonej przez prezydenta miasta podzieliła te wątpliwości skarżącego i ten zarzut. Ponadto, nawet gdybyśmy mieli co do tego wątpliwości, także to było poruszane w skardze, późniejsze wyjaśnienia prezydenta miasta Poznania były wysyłane do skarżącego już po terminie, a więc po przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego miesięcznym terminie na udzielenie odpowiedzi na skargę, na co też skarżący zwrócił uwagę, w związku z tym komisja uznała skargę za zasadną. No i podobnie jak wcześniej pan przewodniczący mówił, z taką rekomendacją skierowaną do prezydenta, do urzędników, żeby w swoich odpowiedziach na skargi odnosić się do wszystkich aspektów, które były poruszane w treści takich pism.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały zgodnej z projektem PU 51/15? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 28 głosów za, przy 3 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 11b. W punkcie 11c projekt uchwały PU 53/15 w sprawie skargi MK na dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Te skargi i następną opinię przygotowywała i rozpatrywała Komisja Kultury i Nauki, więc pan Antoni Szczuciński, przewodniczący komisji, ją przedstawi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Do Komisji Kultury wpłynęła skarga pana MK na dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Skarga dotyczy bezprawnego, zdaniem zainteresowanego, bezprawnego ograniczenia korzystania z komputera oraz ładowania telefonów komórkowych na terenie biblioteki. Komisja w obecności pani dyrektor biblioteki oraz zainteresowanego rozpoznała ten problem i stwierdziła, że takie ograniczenie czasu korzystania z komputerów występuje, acz jest określone wyraźnym zapisem w regulaminie biblioteki, który to regulamin podpisuje każdy z czytelników, kiedy przystępuje do biblioteki. Wyjaśniono także, że zmniejszono czas użytkowania komputerów z 3 do 2 godzin przez jedną osobę ze względu na liczbę chętnych do korzystania i chęć umożliwienia możliwie wielu czytelnikom. Wydzielono też 8 stanowisk komputerowych dla tych, którzy bez limitu czasowego korzystają, pisząc pracę, robiąc kwerendy biblioteczne czy inne długotrwałe czynności związane wprost z użytkowaniem biblioteki. Jeśli chodzi o zakaz ładowania telefonów komórkowych przez czytelników, ten zakaz w regulaminie istniał od czasu, kiedy ten regulamin został ustanowiony, a pojawiły się telefony komórkowe. Komisja uznała zatem, że zarzut bezprawnego ograniczenia korzystania z komputera oraz ładowania telefonów komórkowych jest bezzasadny, bowiem każdy przystępujący do funkcjonowania w bibliotece jako jej czytelnik zapoznaje się z regulaminem, podpisuje się pod nim, a więc jest świadom ograniczeń wynikających z funkcjonowania biblioteki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze porządkowym 53/15 w sprawie skargi MK na dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę stosowne przyciski nacisnąć. Dziękuję. Proszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 11c, a w punkcie 11d projekt uchwały PU 54/15 w sprawie skargi IR na dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Proszę Państwa, tym razem skarga pani IR na dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Skarga dotyczy braku odpowiedzi dyrektora biblioteki na pismo skarżące z dnia 1 września 2014 roku. Komisja, wysłuchując informacji pani dyrektor biblioteki, stwierdziła, że skarga jest zasadna. Faktycznie w związku z błędem w zakwalifikowaniu tej skargi, która była przekazana drogą mailową, odpowiedzi nie udzielono. Udzielono już po rozpoznaniu sprawy przez naszą komisję. Tak czy inaczej miał miejsce fakt nieudzielenia odpowiedzi w odpowiednim czasie. W związku z tym skarga ta jest zasadna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały w imieniu klubu bądź własnym? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w punkcie 11d oznaczonej numerem PU 54/15? Proszę odpowiednio zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? I proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 11d. Punkt 12. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Kto przedstawi nam tą informację? Ja wcześniej zapowiadałem, że w ramach tej informacji zostanie również zreferowana informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale ponieważ ja to kieruję też do Komisji Polityki Przestrzennej z panem prezydentem, zgodziliśmy się, że to zresztą jest świeży materiał, bo wpłynął dopiero kilka dni temu do Biura Rady. On zostanie zaprezentowany państwu na kolejnej sesji, czyli 24 marca. Jak się domyślam, pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę. Zresztą ta informacja została przekazana państwu radnym w formie elektronicznej, więc państwo nią dysponują i przypuszczam, że przynajmniej niektórzy się z nią już zapoznali.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania o ważniejszych działaniach podejmowanych od ostatniej sesji do 10 lutego 2015 roku. Informacje oczywiście w formie elektronicznej państwo macie do dyspozycji. Co ważniejsze rzeczy podejmowane w zakresie Biura Audytu Wewnętrznego Kontroli. W tej chwili przygotowany jest od strony też formalnej do zlecenia audyt wewnętrzny, o którym pan prezydent wspominał poprzednio. Również zajmujemy się tematem związanym też z obsługą finansową w zakresie też rozliczenia środków finansowych przekazywanych do MIO, także audytem bezpieczeństwa informacji. Istotną informacją jest również kwestia dotycząca także weryfikacji udzielenia zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych. Mam tu na myśli Zarząd Transportu Miejskiego. Ponadto też chcę poinformować, że między innymi Biuro Audytu Wewnętrznego Kontroli też prowadzi audyt doradczy w zakresie kontroli organizacyjnej Straży Miejskiej w wymiarze takim strukturalno-organizacyjnym, a także audyt zatrudnienia w Zarządzie Transportu Miejskiego.
Wolne głosy i wnioski.
Jeśli chodzi o działania podejmowane przez Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta, to przede wszystkim istotnym są w tej chwili działania obejmujące przygotowanie koncepcji dla rozwiązań funkcjonalno-technicznych projektu węzłów drogowych w ciągu drogi krajowej 52, węzeł Koszalińska, węzeł Wola. To jest między innymi też pokłosie poprawki budżetowej, którą Rada Miasta wniosła do WPF-u. Także działania związane z przygotowaniem koncepcji projektu tramwaju na Naramowice. Przygotowaliśmy również fiszki informacyjne w zakresie projektów, rozdysponowania projektów na dofinansowanie w nowej perspektywie unijnej w zakresie transportu publicznego, które zostały przekazane do ministerstwa. Ponadto też pracujemy nad sprawą związaną z wdrożeniem projektu interaktywne przeciwdziałanie, przepraszam, wykluczeniu cyfrowemu, jeśli chodzi o kwestie związane z realizacją umowy o dostarczaniu internetu do roku 2015. Z ważniejszych, ciekawych rzeczy to jest również między innymi kwestia przygotowania też aranżacji przestrzeni dawnej zajezdni na ulicy Madalińskiego. To jest projekt, który jeszcze wywołała Komisja Rewitalizacji poprzedniej kadencji Rady Miasta Poznania. Również przygotowujemy poprzez Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta przy współpracy z Wydziałem Oświaty projekt termorenowacji obiektów użyteczności publicznej, który nastąpi w tym roku. Mam tu na myśli obiekty szkolne, na które to miasto uzyskało dofinansowanie z funduszy norweskich. Idąc dalej, jeśli chodzi o działania dotyczące spraw takich jeszcze kulturotwórczych, to również podejmiemy działania wspierające inicjatywę oddolną w zakresie utworzenia otwartej strefy kultury na terenie Łazarza z Radą Osiedla Święty Łazarz. Również te działania są podejmowane, jak i również działania związane z przygotowaniem do uruchomienia projektów dofinansowania unijnego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Tutaj uczestniczymy w spotkaniach prowadzonych również w ramach Stowarzyszenia Metropolia, a także kwestii związanych z monitorowaniem tematu kontraktu terytorialnego. Jeśli chodzi o Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, to też informacja, która na pewno też ucieszy panią radną Katarzynę Kretkowską, bo to jest kwestia również tutaj współpracy ze służbami miejskimi w zakresie modernizacji ptaszarni w Starym Zoo. Pani konserwator te działania prowadzi. Jeśli chodzi o Biuro Obsługi Inwestora, z ważniejszych tutaj działań, w lutym mieliśmy wizytę inwestora zagranicznego z branży usług outsourcingowych z Niemiec. Inwestor szuka lokalizacji dla Centrum Rozwoju Oprogramowania. Przedstawiono ofertę i potencjał miasta. Przeprowadzono również spotkania i wizyty w firmach funkcjonujących w Poznaniu. Również Biuro Obsługi Inwestora uczestniczyło w spotkaniach też Brytyjskiej Izby Gospodarczej, a także w spotkaniach organizowanych w ramach też ekspozycji organizowanych przez to biuro we Wrocławiu. Bliższe informacje, oczywiście bardziej szczegółowe, państwo macie podane w informacji, że dodam jedną rzecz dosyć istotną w zakresie też inwestycji zagranicznych w naszym mieście. Jestem również po spotkaniu z dyrekcją szkoły prywatnej, która prowadzi zajęcia dla obcokrajowców. To jest też jeden z elementów istotnych z punktu widzenia też oceny miasta Poznania jako partnera inwestycji zagranicznych. Chcemy pomóc w rozwoju przestrzeni dla tejże szkoły. Jak państwo wiecie, lada chwila rozpocznie się inwestycja Volkswagena we Wrześni. To też powoduje, że między innymi też część osób, która przyjeżdża tutaj z kadry zarządzającej, będzie chciała posyłać swoje dzieci do szkół. Wiadomo, że tego typu szkoła prywatna oczywiście, która, bo to nie jest miejska szkoła, ale ma tutaj do odegrania dużą rolę. O działaniach Biura Prezydenta tutaj państwo możecie też się zapoznać. Oczywiście na bieżąco uczestniczymy we wszystkich uroczystościach upamiętniających różne ważne wydarzenia, rocznice, między innymi akcja Bolwerk 13 lutego, w której uczestniczył pan prezydent Jędrzejewski. Również teraz niedawno, dokładnie w ten weekend, również w zakresie uroczystości upamiętniających żołnierzy wyklętych. Oczywiście również podejmujemy współpracę też, kontynuujemy współpracę zagraniczną, jeśli chodzi o między innymi tutaj współpracę, którą do tej pory miasto prowadziło, a także współpracę, którą też próbujemy też ożywić. Mam tu na myśli między innymi miasto bułgarskie Plovdiv. Wiem, że to jest z kolei też konik pana radnego Grzesia.
Już nie.
Już nie? Już nie. Biuro Promocji Miasta w tej chwili podejmowało działania związane z oznakowaniem inwestycji miejskich w rejonie Kaponiery i Dworca Głównego. To jest kontynuacja rozpoczętych działań, które oczywiście też uczestniczy Plastyk Miejski. Również w zakresie ujednolicania systemu indywidualnej identyfikacji wizualnej miasta Poznania. Istotne również działania były podejmowane w zakresie koordynacji kampanii promocyjnej Gali KSW, która się odbyła niedawno, czy też między innymi działań związanych z promocją turystyki we współpracy z PLOT. Przygotowujemy się do akcji Poznań za pół ceny. Również w tej chwili, w tym tygodniu PLOT będzie uczestniczyć w międzynarodowych targach turystycznych w Berlinie. W tej chwili też toczą się prace koncepcyjne związane z przygotowaniem kolejnej edycji biegu Wings for Life, która będzie się w tym roku po raz kolejny w naszym mieście, co myślę też jest ważnym wydarzeniem też promocyjnym dla naszego miasta. Jeśli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, to pewnie państwo wiecie, że w tej chwili są podejmowane w związku z nową ustawą prawo o aktach stanu cywilnego też działania, które mają na celu odpowiednie wdrożenie tych wszystkich zapisów, które mają dotyczyć czynności związanych z wydawaniem odpisów aktu stanu cywilnego, wydawania zaświadczeń do ślubów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o kwestie związane z Wydziałem Działalności Gospodarczej, w tej chwili trwa nabór wniosków do udziału w 12. edycji konkursu o tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości. Głównym celem konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorcom zaliczanym do sektora MŚP w budowaniu tutaj trwałej pozycji na rynku przez właśnie stwarzanie tych możliwości, jaką daje ten konkurs właśnie dla promocji tej oferty, którą prowadzą MŚP. Ponadto trwają przygotowania również do 5 edycji Dni Przedsiębiorczości, które odbędą się pomiędzy 21 a 22 kwietnia 2015 roku. Jeśli chodzi o ważniejsze działania w zakresie kolejnego biura, mam tu na myśli, sekundkę, Wydział Gospodarki Komunalnej, to 20 lutego 2015 roku odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie na kampanię związaną z promocją systemu gospodarki odpadami miasta Poznania. Ponadto wyłożono do publicznego wglądu projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania. Termin wyłożenia tego projektu ustalono od 23 lutego 2015 roku do 16 marca. Ogłoszenia te również były publikowane w poznańskiej prasie. Ponadto w zakresie zakupu energii elektrycznej dla grupy zakupowej miasta Poznania obejmującej szereg jednostek związanych z miastem i 8 gmin ościennych, łącznie 3710 produktów, przygotowano zmianę w umowie z firmą Enea, która ma polegać na dodaniu nowych i usunięciu likwidowanych punktów poboru energii. Jeśli chodzi o Wydział Działalności Gospodarczej, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta odbywa się zarówno w trybie przetargowym, jak i bezprzetargowym, zgodnie z ustawami. W tej chwili mamy tutaj informacje o tym, że jeśli chodzi o sprzedaże, uzyskaliśmy w sumie kilka pozytywnych rozstrzygnięć. Między innymi 4 lutego tego roku udało się sprzedać nieruchomości za kwotę 406 tysięcy, dwa dni później za 1 126 tysięcy, 6 lutego za 1 080 tysięcy złotych. W kolejnych również dniach większość przetargów też odbywała się na ogół pozytywnie. Macie Państwo również informacje na temat sprzedaży lokali komunalnych w trybie bezprzetargowym. Od 2 lutego do 20 lutego kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkań to 251 tysięcy złotych, oczywiście z uwzględnieniem bonifikat. W zakresie Wydziału Ochrony Środowiska Wydział między innymi rozpatruje w tej chwili 73 wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, dwa wnioski o zmianę udzielonego wcześniej zezwolenia. Prowadzi również wizje lokalne w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Jest to ponad 100 wizji w zakresie głównie związanych z wycinką drzew i także nasadzeń rekompensacyjnych. Jeśli chodzi o kolejne wydziały, tutaj wydział organizacyjny, to oczywiście bieżąca obsługa pracy prezydenta, również przygotowanie uchwał Rady Miasta, które zostały przyjęte do wdrożenia, do realizacji. W zakresie Wydziału Oświaty oczywiście zostało podpisane 10 lutego zarządzenie prezydenta miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015. Dotacje otrzymało 16 beneficjentów, łączna kwota dotacji 270 tysięcy złotych. 16 lutego też z udziałem pani przewodniczącej Joanny Frankiewicz zorganizowaliśmy również konferencję prasową w Ogrodzie Jodonowskim numer 2, gdzie również poinformowaliśmy o tym, że...
Przepraszam, panie prezydencie, szanowni państwo, jest straszny szum na sali i nie słychać tego, co pan przedstawia.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Gdzie od tego roku, jak państwo wiecie, ze zgodą Rady Miasta będzie program Orlik i animator boiska Orlik realizowany całorocznie. Macie również państwo wykaz przedszkoli, szkół oraz zespołów szkół, w którym będą w tym roku przeprowadzane konkursy na stanowiska dyrektorów tychże placówek. zostały powołane komisje konkursowe, wśród nich są oczywiście przedstawiciele także delegowani przez Komisję Oświaty. Prowadzimy, jeśli chodzi o Wydział Rozwoju Miasta, działania tutaj zapoczątkowane jeszcze przez pana prezydenta Kajzera, związane z Akademickim Naukowym Poznaniem. Podjęła pracę kapituła związana z nagrodą za wyróżniającą się pracę doktorską, pracę magisterską. Przewidujemy 16 marca rozstrzygnięcie tych działań. Również prowadzimy wspólnie tutaj Wydział Rozwoju Miasta oraz Wydział Zdrowia Spraw Społecznych przygotowania do opracowania analizy potrzeb mieszkaniowych, którą między innymi tutaj Rada Miasta przyjęła w formie budżetu miasta, o którą również upominał się między innymi pan radny Tomasz Lewandowski. Chcemy rzeczywiście tą pracę związaną z analizą potrzeb mieszkaniowych przeprowadzić przy udziale Uczelni Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, UAM-u, GUS-u, przy udziale także zaangażowaniu radnych. Wiem, że pani dyrektor też konsultowała te kwestie tutaj też z panem przewodniczącym, z panem radnym Łukaszem Mikułą. Chcielibyśmy tą analizę potrzeb mieszkaniowych mieć gotową w ciągu pół roku. To, żeby ta praca po prostu była porządna, żebyśmy dokładnie zdali ten stan wyjściowy, który pozwoli nam opracować kierunki polityki mieszkaniowej, a w konsekwencji decyzją Rady Miasta przyjąć całościowy projekt polityki mieszkaniowej miasta w roku kolejnym. Jeśli chodzi o Wydział Sportu, oczywiście teraz był okres też ferii, więc jak wiadomo Wydział Sportu był zaangażowany w akcję Zima. Przygotował w tym zakresie tutaj bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, która pozostała w okresie ferii w mieście. Tutaj szereg różnych instytucji było w to zaangażowanych. Tutaj państwo macie bliższe informacje, nie chciałbym ze względu na czasowych tutaj tego wszystkiego tutaj wymieniać. Jeśli chodzi o Wydział Spraw Obywatelskich, to oczywiście tutaj zarówno działania związane z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń, również działania związane też z powszechnym obowiązkiem obrony. Tutaj działania standardowe związane z tymi, które podejmuje Wydział Spraw Obywatelskich. Jeśli chodzi o kwestie związane z pracą pozostałych oddziałów państwa, macie również te elementy wyszczególnione w sprawozdaniu. Wydział Transportu i Zieleni przede wszystkim prowadzi w tej chwili projekt badania powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji poznańskiej. Była to informacja również przedstawiana publicznie na konferencji prasowej. Przeprowadzono również pomiędzy 5 a 27 lutego pierwszy etap konsultacji społecznych dla tego właśnie też projektu. Odbyły się różne spotkania też otwarte, publiczne, w tym także 4 na terenie naszego miasta. Ponadto też pragnę wspomnieć, że Wydział też podpisał umowę o dofinansowanie projektu przebudowy ulic Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Te działania też były prowadzone w tym okresie do ostatniej sesji. Ponadto 13 lutego do Ministerstwa Infrastruktury został złożony wniosek o przyznanie dotacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2015 z zakresu budowy węzła drogowego Dębiec. Wnioskowana wartość dotacji to 14 milionów i 100 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o Wydział Urbanistyki i Architektury, to w tym okresie od ostatniej sesji wpłynęło 2060 spraw. Oczywiście nie będę tego tutaj referował. Jeśli chodzi o szczegółowe kwestie, jednym z ważniejszych zadań jest na pewno uruchomienie i przygotowanie konkursu na wolne tory, o którym dzisiaj tutaj też była mowa podczas sesji. Jeśli chodzi o Wydział Spraw Jednostek Pomocniczych Miasta, to jak państwo wiecie, kluczową sprawą są teraz przygotowania do wyborów do rad osiedli. Od 9 lutego do 20 lutego pracownicy tegoż wydziału przyjmowali, weryfikowali zgłoszenia kandydatów na radnych. W sumie w tym terminie zgłosiło się jako chętni do startu w wyborach do rad osiedli 1171 osób, które będą startować, ubiegać się o mandat radnego osiedlowego oraz 1501 osób, które będą pracować w obwodowych komisjach, które będą czuwać nad prawidłowością tych wyborów. Oczywiście miasto również angażuje się w promocję tych wyborów, tutaj przy współpracy też z Fundacją Altum, a także przy współpracy z poznańskimi mediami, które również się zaangażowały w promocję tego wydarzenia. Jeśli chodzi o Wydział Zamówień Publicznych, tutaj oczywiście między innymi przygotowywaliśmy też, organizowaliśmy też, pomagaliśmy technicznie przygotować obchody 70. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań nad Stadeli. Ponadto też inne działania, które są związane z obsługą zamówień publicznych dla jednostek Urzędu Miasta i jednostek miejskich. Jeśli chodzi o miejską pracownię urbanistyczną, tutaj warto zwrócić uwagę na konsultacje społeczne, które były przeprowadzone dla kilku projektów planów miejscowych, między innymi Strefa Przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej, projekt planu miejscowego w rejonie ulicy Deszczowej, etap drugi. Również oczywiście mamy wyłożone także aktualnie do publicznego wglądu projekty planów miejscowych w rejonie ulicy Iwonickiej i Krynickiej, a także Koszalińskiej i Hezjoda. Zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody projekty, plany miejscowe, które przez Wysoką Radę zostały przyjęte. Mam tu na myśli projekt plan miejscowy osiedle Stare Żegrze w Poznaniu, plan miejscowy w rejonie ulicy Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu, część A, a także plan miejscowy, który Rada Miasta przyjęła w rejonie ulic Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej. Zarząd Dróg Miejskich, tutaj z ważniejszych rzeczy to między innymi została zawarta umowa na rozbudowę ulicy Morasko w Poznaniu, polegająca na budowie chodnika od przepustu do zjazdu na posesję numer 64, etap pierwszy. Ponadto prowadzony jest nadzór eksploatacyjny, utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Poznania. Dokonano tutaj wyboru oferty najkorzystniejszej dla rejonu C. Geopos, tutaj Państwo macie wszystkie informacje szczegółowo podane, bo jest ich dosyć sporo, więc nie będę w tej chwili tutaj tych najważniejszych wymieniał. Natomiast jeśli chodzi o działania Zarządu Transportu Miejskiego, warto podkreślić, że zakończyła się wymiana starych oraz montaż nowych biletomatów. Pasażerowie mogą już korzystać z sieci 57 nowoczesnych automatów biletowych, które doładowują też kartę PK i sprzedają jednorazowe bilety papierowe. Docelowo do 31 marca sieć biletów, których operatorem jest Mennica Polska, będzie obejmować 70 lokalizacji. Nowe lokalizacje są wyznaczone wzdłuż zmodernizowanych tras tramwajowych, między innymi Franowo, co też było postulatem radnych jeszcze w poprzedniej kadencji, jak pamiętam, Junikowa oraz przedłużenia Pestki do dworca zachodniego. Również rozpoczęły się testy działalności takiego wirtualnego monitora. Jest to narzędzie, które jest dostępne na stronie internetowej ZTM pod zakładką www.pkpoznań.pl/VM, dzięki któremu można uzyskać informacje, kiedy z danego przystanku odjedzie autobus, tramwaj. Wirtualny monitor, wskazując rzeczywisty, a nie rozkładowy czas przybycia pojazdu na przystanek, wykorzystuje dane przesyłane przez nowoczesne komputery pokładowe zamontowane w ponad 700 pojazdach za pośrednictwem systemu GPS i to rzeczywiście jest na razie testowana oczywiście aplikacja, ale daje, jest to spore ułatwienie na pewno dla mieszkańców, dla pasażerów, którzy czekają na autobus czy na tramwaj, mogą poprzez sieć komórkową, poprzez dostęp do internetu sprawdzić sobie, kiedy ten autobus czy tramwaj rzeczywiście dojeżdża. Również warto wspomnieć, że ZTM rozpoczął procedurę mającą wyłonić operatora poznańskiego roweru miejskiego. W tym roku zamierzamy uruchomić kolejne 14 stacji, co wynika oczywiście też z poprawek budżetowych, co oznaczałoby udostępnienie dla użytkowników w efekcie 352 rowerów w 30 stacjach. Ich lokalizacje oczywiście zostaną wytypowane po ustaleniu możliwości technicznych, a także przedstawione do konsultacji społecznych. Sprawdzam, czy tu są jeszcze jakieś inne ważniejsze działania. Jeśli chodzi o Zarząd Zieleni Miejskiej, to oczywiście Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał już typowe prace porządkowe w zakresie konserwacji, utrzymania zieleni, między innymi na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, a także na innych zieleńcach na terenie naszego miasta. Ponadto też już kontynuuje spotkania z radami osiedli, co też jest ważne tutaj dla Komisji Pewnie Samorządowej, dotyczące prac w roku 2015, które są ujęte w programie, w budżecie miasta na rok 2015. O palmiarni poznańskiej, o działalności poznańskich świadczeń, Poznańskiego Centrum Świadczeń. Tutaj Państwo macie te informacje też podane. O działalności również Straży Miejskiej za rok 2014. Te informacje zostały również Państwu przekazane. To myślę, że są te najważniejsze informacje, które można w tej chwili przedstawić na tym etapie.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, i otwieram dyskusję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Dziękuję, panie prezydencie. Jedna tylko prośba. Prosiłbym o rozważenie, gdy będziecie państwo kierowali już, czy organizowali przygotowanie tej analizy w sprawie potrzeb mieszkaniowych, żebyście państwo rozważyli, czy nie zrobić tego z wolnej ręki. Mówię to z pełną premedytacją, bo obawiam się, że jeżeli to w jakimś takim trybie konkursowym, przetargowym będzie realizowane, w którym jedynym na przykład albo decydującą wagą będzie cena, no to będziemy mieli coś, z czego zupełnie nie skorzystamy. Więc warto, ja cieszę się z tych zapowiedzi, o których pan prezydent mówił, o pracownikach Akademii Ekonomicznej, którzy zresztą już część takich opracowań robili. Tam jest bardzo fajny zespół pana profesora Gawrona, który się tym zajmuje, być może także innych uczelni, ale warto było właśnie w ten sposób tych ludzi pozyskać, a niekoniecznie jakąś tam firmę Krzak ze Śląska, która nam za 5000 przygotuje wyciąg z danych GUS-u i jakieś swoje złote myśli.
Pan prezydent?
Zgadzam się z panem radnym w 100%, dlatego też Wydział Rozwoju Miasta we współpracy tutaj wspólnie pracujemy z panią prezydent Pachciarz. Zawiążemy konsorcjum uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny, UAM oraz GUS i potraktujemy te działania jako prace badawcze, naukowe. I dzięki temu możemy właśnie przygotować rzetelną analizę potrzeb mieszkaniowych z wolnej ręki. Mamy prawo, bo uczelnie są uczelniami publicznymi, wciągnąć to partnerów właśnie naukowych, wciągnąć również partnerów z Rady Miasta i uniknąć takiej sytuacji, o której pan radny wspominał, bo sam też będąc radnym tamto działanie też no, nie oceniałem wysoko, bo ta praca, która została wykonana przez firmę zewnętrzną, nie mającą pełnej jakby tam znajomości też jeśli chodzi o warunkowania poznańskie, no sami pamiętamy, nie przypadkiem tamten projekt polityki mieszkaniowej został odrzucony. Dzięki temu możemy w ten proces być też zaangażowani i też liczyć na to, że praca strony merytorycznej będzie odpowiadała też naszym oczekiwaniom, które przydadzą się później w naszych pracach wspólnych nad polityką mieszkaniową miasta.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, więc zamykam punkt 12. Otwieram 13. Interpelacje i zapytania. Do dnia dzisiejszej sesji do Biura Rady wpłynęły następujące interpelacje. Pani Janny Frankiewicz w sprawie map powodziowych. Pana Tomasza Wierzbickiego zapytanie w sprawie środków na prace remontowe dróg w planie wydatków Zarządu Dróg Miejskich. Pani radnej Ewy Jemielity dotycząca Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla ulicy Zbiorczej między ulicą Jasielską i ulicą Kurpińskiego. Pana radnego Szymona Szymkowskiego Welsenka w sprawie realizacji inwestycji budowy trasy tramwajowej na Franowo oraz jej rozliczania. Pana radnego Szymona Szymkowskiego Welsenka w sprawie realizacji inwestycji przebudowy Ronda Kaponiera. Pana radnego Szymona Szymkowskiego Welsenka w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem spółki Remondis. Pana radnego Szymona Szymkowskiego-Welsenka w sprawie realizacji inwestycji budowy zajezdni tramwajowej na Franowie oraz rozliczeń z podwykonawcami tej inwestycji. Pana radnego Szymona Szymkowskiego-Welsenka zapytanie w sprawie możliwości ustanowienia słupków uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie przy przedszkolu przy ulicy Świętego Czesława. Pana radnego Szymona Szymkowskiego-Welsenka zapytanie w sprawie możliwości poprawienia stanu ulicy Drewańskiej. Pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie organizacji pracy osób informujących o zmianach ruchu komunikacji miejskiej. Pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie zbiorników przeciwpożarowych na terenie miasta Poznania. Oraz pani radnej Klaudii Strzeleckiej w sprawie współpracy miasta z Agencją Nieruchomości Rolnej dotyczącej przekazywania działek nieużytków miastu. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca zanieczyszczenia Antonina śmieciami. Antoninka chyba. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca gigantycznej ilości samochodów służbowych w Akwanecie. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca zlecania przez firmę Akwanek prac remontowych firmom zewnętrznym. Interpelacja pana radnego Krzysztofa Skrzypińskiego w związku z pojawieniem się sprzecznych doniesień dotyczących polityki czynszowej miasta Poznania. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca parku przy ulicy Kutnowskiej.
Interpelacja pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie miejsc parkingowych dla mieszkańców w strefie płatnego oparkowania. Interpelacja pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie udostępnienia miejskich nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe w rejonie osiedla Bolesława Śmiałego. Interpelacja pana radnego Adama Pawlika w sprawie inwestycji na ulicy Morzyczańskiej. Interpelacja pana radnego Grzegorza Jury w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przystankach autobusowych wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Interpelacja pani radnej Małgorzaty Woźniak dotycząca poprawy stanu terenów zielonych. Interpelacja pani radnej Małgorzaty Woźniak dotyczącej rozmieszczenia biletomatów. Interpelacja radnej Małgorzaty Woźniak dotyczącej pomieszczeń dla rodziców i dzieci w urzędach miejskich. Interpelacja radnego Marka Sternalskiego w sprawie braku porządku w Antoninku. Interpelacja radnego Marka Sternalskiego w sprawie braku porządku na Hartowie. Interpelacja radnej Dominiki Król w sprawie ochrony ptaków w mieście. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie utworzenia przychodni dla bezdomnych mieszkańców. Interpelacja pani radnej.
No,
ciężko mi. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie wykupu mieszkania przy ulicy Nowowiejskiego 14A przez 10 w Poznaniu. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie wyjaśnienia sprawy mieszkaniowej pani Agie. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie rozjeżdżania alejek spacerowych w Parku Kasprowicza. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie zatrudnienia radców prawnych i kancelarii prawnych przez ZTM. Interpelacja pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie skandalicznej odpowiedzi na interpelację w sprawie chodnika przy ulicy Ułańskiej. Interpelacja pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie odmowy podania numeru telefonu służbowego dyrektora ZTM. Interpelacja pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie braku nasadzenia drzew na Jeżycach oraz interpelacja radnego Adama Pawlika w związku z ogłoszeniem, zbliżającym się ogłoszeniem terminu konkursu na wolne tory. Tak. To są te informacje, które wpłynęły. Jeżeli są panie lub panowie radni zainteresowani wygłoszeniem swoich interpelacji, proszę o zgłoszenie się. I udzielam głosu pan radny Pawlik Adam.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, pytanie dotyczące ulicy Morzyczańskiej. Przy tej ulicy powstaje inwestycja bloku wielorodzinnego, budynku mieszkalnego, bloku mieszkalnego. Jest budowana przez jedną z firm związanych z deweloperem Dariuszem Wechtą. Co prawda ta inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie Parku Rataju, w związku z tym na zasadzie warunków zabudowy może oczywiście powstać i nikt tutaj nie wnosi zastrzeżeń, ale przy okazji tej budowy wyniknęła taka sytuacja, że deweloper, zanim uzyskał pozwolenie na budowę, nie posiadał dostępu do drogi publicznej. W związku z tym wydaje się, że nie powinien uzyskać takiego pozwolenia na budowę w tym miejscu. Mało tego, zanim uzyskał to pozwolenie na budowę, otrzymał odszkodowanie od miasta za przekazanie nieruchomości pod poszerzenie drogi potrzebnej do obsługi swojej nieruchomości. Odszkodowanie otrzymał niedawno na kwotę 500 000 zł. Pytanie jest takie, czy można było na etapie wydawania decyzji. Czy ja mogę prosić o spokój, bo ja się nie mogę skupić.
Pani prezydent Pachciarz.
Do pani prezydent.
Jest pani wiceprezydent.
Nie, tak się skuliła w rogu, ale jest. Trochę wystraszona.
Czy można było na etapie wydawania decyzji, czy to na poszerzenie drogi, czy to na powstanie tego bloku, doprowadzić do sytuacji, aby miasta, nie narażać miasta na wypłatę półmilionowego odszkodowania? To są pieniądze publiczne. Jeżeli inwestor chce budować swoją inwestycję, dlaczego miasto Poznań przy okazji znowu tego samego inwestora musi podatnik poznański wypłacać odszkodowania tylko po to, żeby on zrealizował sobie swoją inwestycję? Bardzo proszę o wielowątkową analizę prawną tego przypadku, pokazanie, czy była możliwe stworzenie wcześniej umowy partycypacyjnej na przykład, tak aby inwestor ten grunt przekazał nieodpłatnie na rzecz miasta i dzięki temu mógł zrealizować swoje inwestycje. Proszę o szeroką analizę prawną tego przypadku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja najpierw mam uwagę ogólną. Otóż bardzo dziękuję za odpowiedzi częściowe na interpelację, ale jednak jeśli składam interpelację do pana prezydenta, to chciałabym, żeby pan prezydent odpowiedział mi na interpelację. Bardzo dziękuję urzędnikom, którzy przygotowali odpowiedzi, natomiast chcę mieć pewność i wydaje mi się, że większość radnych chcę mieć pewność, że pan prezydent, podpisując odpowiedź na interpelację radnego, faktycznie się z tą odpowiedzią identyfikuje. Rozumiem, że nigdy nie było tak, że pan prezydent osobiście przygotowywał odpowiedzi na interpelacje, ale niemniej podpisując je, przynajmniej rzucił okiem i stwierdził, czy faktycznie ta odpowiedź jest taką, jakiej by sam udzielił. Ja będę jeszcze w tej sprawie też pisać kolejne interpelacje, ponieważ odpowiedzi dostałam cząstkowe, absolutnie niesatysfakcjonujące, a na część interpelacji, pomimo że minął termin 21-dniowy, odpowiedzi nie otrzymałam. Jak również nie otrzymałam wytłumaczenia, a jest to zawarte w statucie, że jeśli nie ma w terminie odpowiedzi, to należy wytłumaczyć zwłokę. Natomiast chciałam przeczytać interpelację w sprawie map powodziowych, bo wydaje mi się, że to jest sprawa pilna. Też już tutaj termin odpowiedzi się zbliża, bo interpelacja została złożona 11 lutego. Sprawa jest bardzo newralgiczna, bardzo pilna. Także prosiłabym panią prezydent o przekazanie panu prezydentowi, żeby te interpelacje jednak były traktowane przez Urząd Prezydenta w odpowiednio poważny sposób. Wiem, że dotyczy to nie tylko moich interpelacji, ale też interpelacji innych radnych. Natomiast interpelacja w sprawie map powodziowych. W ramach nowelizacji prawa wodnego Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy...
Ja przepraszam, które... pani radna, ale jest naprawdę taki szum na sali i jest. Chciałabym, żeby pani radna mogła w spokoju swoje interpelacje wygłosić, także bardzo państwa proszę jeszcze o chwilę spokoju i chciałabym tylko powiedzieć państwu, że to jest teraz głosy w sprawie interpelacji, więc jeżeli ktoś jest zapisany w kolejce do zapytań, to proszę, żeby się jeszcze na razie wstrzymał, bo dokończymy interpelację, a potem będzie punkt o zapytania. Dziękuję.
W ramach nowelizacji prawa wodnego Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy, które wynikają z dyrektywy powodziowej. Nakładają one na resort obowiązek przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego, instrumentu, który jest istotny z punktu widzenia planowania przestrzennego oraz skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Powyższe mapy narażają gminy na wypłatę ogromnych odszkodowań, bowiem do nowych map trzeba będzie dostosować plany zagospodarowania przestrzennego i to w ciągu 18 zaledwie miesięcy od momentu jej oficjalnego przekazania. Mapy jak na razie nie zostały jeszcze przekazane, zostały jedynie opublikowane na stronie resortu. Z informacji, które posiadam, nowa mapa dla Poznania obejmuje znacznie większy obszar niż do tej pory, w obrębie którego znajdują się obszary zabudowane lub planowane na inwestycje. W związku z powyższym w całej Polsce pojawiło się zagrożenie wypłacania przez samorządy dużych odszkodowań, w tym przez miasto Poznań. Związek Miast Polskich jest w stałym kontakcie z rządem w tej sprawie. Dzięki tym zabiegom udało się na przykład wydłużyć termin dostosowania planów z 18 do 30 miesięcy. Okazuje się, że podstawy, na jakich mapy zostały opracowane, nie są do końca trafione. Miasto Świnoujście zostało objęte praktycznie w całości taką mapą, a prezydent miasta Świnoujście podjął jednak skuteczne działania mające na celu zmianę zakresu dokumentu i taka mapa dla Świnoujścia zostanie zmieniona na bardziej korzystną. I w związku z powyższym zwracam się z uprzejmym zapytaniem, czy znany jest panu prezydentowi powyższy temat? Czy władze miasta podjęły już starania w zakresie zmiany zasięgu mapy? I jeśli tak, to jakie starania konkretnie, w jakim dniu, jaki był harmonogram tych starań? Ponieważ naprawdę naszemu miastu grożą ogromne odszkodowania, gdyby te mapy powodziowe miały zostać uchwalone w takim zakresie, w jakim proponowane są przez rząd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radna i pan radny Tomasz Kajser.
Tak, dziękuję. Ja zwróciłam się w sprawie dotyczącej budowy metropolii Poznań. To, jak państwo wiecie, jest jednym z celów strategii rozwoju miasta. Kwestia wzmocnienia spójności metropolii, wzmocnienia jej pozycji w układzie międzynarodowym. To jedno z największych zadań, które będzie decydowało o pozycji Poznania i Wielkopolski i naszych możliwościach rozwojowych. Dotychczas miasto konsekwentnie dążyło do realizacji tego celu, współpracując z sąsiednimi gminami na zasadach partnerstwa, między innymi w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz poprzez stworzenie struktur dla integracji poszczególnych zadań i usług realizowanych na rzecz mieszkańców aglomeracji. Ostatnia odpowiedź pana prezydenta miasta Poznania na temat połączenia Poznania z sąsiednimi gminami wywołała żywą dyskusję, której przebieg wskazuje, myślę, na bardzo różne rozumienie słów pana prezydenta. I w związku z tym proszę o informację, czy, a jeśli tak, to jakie zmiany zamierza pan prezydent wprowadzić do dotychczas prowadzonej polityki budowania silnej metropolii poznańskiej. Ponadto prosiłbym o przedstawienie szczegółowej kalkulacji, na której zostały oparte przedstawione przez pana prezydenta wyliczenia dotyczące efektu finansowego łączenia ponad 7 gminami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kratkowska.
Tak, ja mam 3 interpelacje. Pierwsza dotyczy odmowy podania numeru telefonu służbowego dyrektora ZTM. I sprawa wygląda następująco. I proszę państwa, żebyście posłuchali, bo to jest ciekawe. Mieszkaniec Poznania, pan Dariusz Krzyżanowski, złożył 2 grudnia ubiegłego roku wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej polegającej na podaniu numeru telefonu służbowego pana Bogusława Bajońskiego, dyrektora ZTM oraz jego zastępców. Oto jaką otrzymał odpowiedź. W odpowiedzi na wniosek, tu ten cytowany jest wniosek, informuję, że dane objęte wnioskiem nie stanowią informacji publicznej, ponieważ nie leżą w interesie publicznym. Tym samym udostępnienie informacji objętej wnioskiem nie jest możliwe. Ale słuchajcie państwo dalej, bo to jest dopiero ciekawe. Upublicznienie wnioskowanych informacji ze względu na uwarunkowanie techniczne łączy telefonicznych ograniczające ilość możliwych połączeń mogłoby spowodować znaczne utrudnienie korzystania z narzędzia pracy, jakim jest służbowy telefon komórkowy, do całkowitego zawieszenia możliwości połączeń i zawieszania numerów. Pomijając już fakt, że to już koniec był cytatu z odpowiedzi urzędu na wniosek o udostępnienie telefonu służbowego pana dyrektora i jego zastępców. Pomijając już fakt, że orzecznictwo NSA i WSA jest odmienne jest odmiennego zdania, aniżeli to zaprezentowane w odpowiedzi organu publicznego, to proszę zwierzchników pana dyrektora o wyjaśnienie powyższej wypowiedzi, jak należy rozumieć jej treść, bądź o zmianę tejże treści, tak by urząd publiczny, czyli ZTM, nie był dalej ośmieszany w oczach mieszkańców. Oraz także proszę o zastanowienie się, czy osoba, która w taki sposób formuje myśli, udziela publicznie odpowiedzi, rzeczywiście ma wystarczające kwalifikacje, by swój urząd pełnić i reprezentować urząd miasta. Druga interpelacja dotyczy odpowiedzi, którą otrzymałam przed chwilą na interpelację złożoną na ostatniej sesji w sprawie stanu chodnika przy ulicy Łańskiej. Złożyłam interpelację w sprawie stanu chodnika przy tej ulicy. Zaznaczyłam, że byłam na tym chodniku, zrobiłam zdjęcia, które pokazałam, zaznaczyłam, że chodzi o chodnik na prawo od ulicy Grodgera, bo ten na lewo został wyremontowany i jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast ten na prawo od ulicy Grodgera jest w stanie skandalicznym. Są tam dziury, wyrwy. Ja tam byłam dlatego, że poprosili mnie o to ludzie, którzy tam mieszkają, którzy sobie po prostu skręcają nogi na tych dziurach. I złożyłam interpelację, czekając na odpowiedź, kiedy można myśleć o jakimś remoncie i tam jeszcze parę innych rzeczy podniosłem. Tam także jest problem samochodów, które parkują, ponieważ płyty betonowe dość wysoko sterczą nad tym chodnikiem i samochody też tam sobie rysują podwozie, etc. I otrzymałam odpowiedź podpisaną przez pana wiceprezydenta Wudarskiego dzisiaj następującą. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich poinformował, że w wyniku dokonanej wizji stwierdzono, że istniejący chodnik z płyt betonowych i asfaltu na odcinku od ulicy Grodgera do końca budynku nr 22 nie wymaga pilnego i natychmiastowego remontu. Po drugiej stronie ulicy Łańskiej jest chodnik z kostki betonowej, który został wyremontowany. Stan techniczny ciągów pieszych obrazuje dokumentacja fotograficzna, którą załączam. I ta dokumentacja fotograficzna rzeczywiście pokazuje ten wyremontowany chodnik i jakąś część chodnika, która nie wymaga remontu. Natomiast nie pokazuje tych dziur i tych wyrw i tego wszystkiego, co pokazywałam na zdjęciach. I co istnieje, jest faktem. I teraz mam w związku z tym do pana prezydenta Wudarskiego prośbę, żeby, i taka jest treść tej mojej interpelacji, ażeby pan Maciej Wudarski krytycznie podchodził do odpowiedzi przygotowanych przez urzędników na interpelację, podsuwanych mu do podpisu, ponieważ ta odpowiedź niewątpliwie rozsierdzi mieszkańców, którzy tam żyją, mieszkają i te nogi sobie skręcają. I trzecia interpelacja dotyczy tych nasadzeń, o których mówiłam dzisiaj w oświadczeniu na Jeżycach, to znaczy braku nasadzeń. Chodzi o drzewa w ścisłej, znaczy otrzymałam dokumentację fotograficzną od mieszkańca Jeżyc, działacza społecznego pana Piotra Urbaniaka. I teraz szybciutko minutę zajmę, pokazując ją państwu. Muszę przyjść do tego. O, tu są te zdjęcia, które się nie chciały rano otwierać. To wszystko są miejsca, to jest 38 miejsc, kwartał 5 ulic, gdzie zostawiono puste miejsca pod drzewa. To jest chodnik przy ulicy Szamarzewskiego 50, Polna 42, Kasjusza 8, 10, 12, 14, Jackowskiego nr 1, 3, 13, 15, 23, 25, 29, 31, 43, Kraszewskiego 5, 8, 9, 11, 13, 24, Wawrzyniaka 27, 33, 37, Słowackiego 34, 29, 15 i Mickiewicza 31. No i chodzi o to, że tych nasadzeń nie ma, te miejsca są puste, jest prawie wiosna, jest przedwiośnie. Niektóre z tych miejsc są od dłuższego czasu puste, widzicie państwo, jak to wygląda. Interpelacja polega na tym, że proszę o to, żeby te mieszkańcy proszą, żeby te drzewa tam po prostu posadzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Górny Zbyszko.
Panie prezydencie, nowy zarząd miasta Poznania działa już od 3 miesięcy. Proszę o informację. Panie prezydencie, nowy zarząd miasta Poznania działa już od 3 miesięcy. Proszę o informację, kiedy zarząd miasta Poznania wypracuje wspólne stanowisko w sprawie budowy trzeciej ramy. Ponieważ nie może być tak, że prezydent miasta Poznania w licznych wywiadach i na spotkaniach stanowczo stwierdza, że szanse, by powstała trzecia rama, jest w zasadzie zerowa, a jego zastępcy Jakub Jędrzejewski i Maciej Wudarski w odpowiedziach na interpelacje uporczywie twierdzą, że trzecia rama będzie sukcesywnie budowana w ramach posiadanych przez miasto środków. Rozumiem, że budowa kilku odcinków trzeciej ramy jest konieczna, na przykład odcinka między Łączącego ulicę Hetmańską z ulicą Krzywoustego. Proszę jednak o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy będzie budowany najdroższy południowy odcinek trzeciej ramy na terenie Starołęki i Dębca, ponieważ od tego zależy, czy będą realizowane liczne inwestycje lokalne, na które czekają mieszkańcy powyższych osiedli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Kapuściński Janusz.
Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja pan, tak? Aha, okej. Okay. Szanowni Państwo Prezydenci, Pani Prezydent, Pani Przewodnicząca, ja w sprawie interpelacji, którą skierowałem do Zakładu Transportu Miejskiego, po posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z 12 grudnia. A mianowicie tam zadałem pytania panu dyrektorowi Bajońskiemu i Hoczajowi, bo byli wtedy razem. A mianowicie pytanie brzmiało w ten sposób. Ile miasto odzyskuje pieniędzy od osób jeżdżących na gapę? Więc w odpowiedzi uzyskałem, i to pytałem się o rok 2013. W każdym razie nie chodziło mi o tegoroczne jakieś tam plany. Chodziło mi o plany jakieś tam wykonane w latach ubiegłych. I kwota padła następująca. 6 milionów 300, ja zrozumiałem, a chyba to było 6 milionów 500 tysięcy. I druga kwota 5 milionów 300 tysięcy. A te 5 milionów 300 tysięcy to były całkowite, bo drugie pytanie było, prosiłem o całkowity koszt windykacji, czyli te znaczki, zawiadomienia, sądy, opłaty. No i dodatkowo też padło pytanie, ile kancelarii obsługuje komorniczych? No, dowiedziałem się, że dwie komornicze obsługują i jedna kancelaria adwokacka. Nawet tam padło nazwisko pana mecenasa Schmidta. No i w zestawieniu tych kwot, no to wyliczyłem sobie, jak to tam było, 6, 570 i 5 milionów 300, że miasto odzyskuje w sumie 1 300 tysięcy. I prosiłbym teraz o odtworzenie tego nagrania. Bo to będzie fragment komisji.
Dyrektorze, z całym szacunkiem, jeżeli 6,5 miliona odzyskujecie, a wydajecie na cały proces 5600, to ja nie wiem, czy można stracić. Bardzo proszę. Pan Andrzej i pan profesor. Przepraszam.
Jeśli można. Ja po pierwsze bardzo ostrożnie bym z tym sprzedawaniem należności poprosił. Dlaczego?
Za wcześnie pan to urwał jeszcze. Kwoty nie padły, ale w każdym razie to słyszeliśmy. 6,5 miliona i 5 milionów 500 tysięcy. To były kwoty, które były podane jako kwoty uzyskane z 2013 roku. I tam głos był pana, bodajże pana Artura Różańskiego, który też był bardzo zdziwiony, że miasto 5,5 i 6,500, więc że odzyskuje tylko milion złotych. No a głównym beneficjentem są windykatorzy. No 5,5 miliona, proszę Państwa, no to jest nie nasz interes. No to jeżeli my odzyskujemy tylko milion, a gnębimy mieszkańców 5,5 miliona złotych, tych wszystkich kosztów windykacyjnych, to jakieś jest nieporozumienie. No dzisiaj poprosiłem z budżetu notatkę o windykacji, wpływy skarg i poprosiłem o 3 lata, 2012, 2013 i 2014 rok. I mamy takie kwoty. 6 milionów 200 w roku 2012, ale koszty windykacyjne bez komorników i bez adwokatów to jest 2 miliony 689, ale tam brak jeszcze jest tych wynagrodzeń. W roku 2013 mam 6570 i 2 miliony 694 koszty, proszę? To tak. Koszty windykacji. No i w 2014 roku, ale tutaj wracając do tego 2013 roku, to myślę, żeby się zgadzało, bo jeżeli to są tylko koszty znaczków sądów i tam te pośrednie, no to jak dodamy tam te drugie 2 miliony, no to akurat zbliżymy się do tych 5 milionów 300 tysięcy. No i w roku 2014 mamy 7 milionów 454 wpływów i tu samych kosztów działań windykacyjnych jest 4 miliony 200. Przecież zobaczmy, jakie to są koszty, niesamowite. To naprawdę to kolega Lewandowski i pan Artur Różański stwierdzili, to czyj to jest interes? Czy jest sens, żebyśmy aż tak obciążali mieszkańców, bo te kary płacą ci porządni, ci, z których ściągamy te mandaty. Bo są też osoby, z których niczego nie ściągniemy, no bo po prostu są bezdomnymi na przykład, no i to wszystko przepada. I z kolei w głosie pan Itczak, to już tak na marginesie podaje, no takie zamieszanie zrobił, że z tych 6 milionów 300 i 5300 włożył w moje usta 630 i 530 tysięcy. No to co czyni już takie śmieszne kwoty, że właściwie można po prostu tymi 100 tysiącami sobie podarować. Natomiast przy wpływie pojawiła się tam kwota 13 milionów. No więc te 13 milionów zmiażdżyło te wydatki windykacyjne, adwokackie. No i to po prostu zniekształciło całkowicie no, intencje pana dyrektora, który te informacje nam na Komisji Gospodarki Komunalnej przekazywał. W związku z tym proszę jeszcze raz Zakład Transportu Miejskiego o wszystkie koszty związane z wpływem tych kar za jazdę bez biletu, ale myślę, że te pozycje są chyba w porządku. Tylko proszę uzupełnić koszty windykacji o wszelkie, o całe koszty. Nie tylko te koszty działań windykacyjnych, również wynagrodzenia. I apeluję, żeby kancelarie były jakoś z konkursu wyłaniane, bo z tego, co się dowiedzieliśmy, to oni są tam chyba... Bo jak zapytałem się, czy jest jakakolwiek rotacja kancelarii. No, nie było rotacji. Komorniczych też nie było rotacji. No więc... to tak chyba być nie może. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz już zaczynamy zapytania i pan Lipiński Tomasz.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania telekomunikacyjne. Pierwsze jest takie, że na jednej z ostatnich sesji poprzedniej kadencji mieliśmy prezentowaną PEKę, jej walety, zady, wady, co można zmienić, czego nie można. Jednym z problemów było to, że pojazdy łączą się z bazą danych w przestarzałej technologii GPRS, w związku z czym między doładowaniem te portmonetki przez internet, a tym, żeby ona była fizycznie naładowana, muszą minąć 2 godziny, żeby każdy pojazd mógł się z bazą połączyć i pobrać nową bazę danych jakby. Ja sobie dopiero niedawno uświadomiłem, że prawie każdy pojazd komunikacji miejskiej w Poznaniu ma hotspoty INEI, które łączą się z internetem dużo szybciej niż w GPRS. Więc moje pytanie brzmi, czy nie można byłoby tego połączyć, jakby korzystając z łącz INEI, połączyć PEKE po to, żeby między doładowaniem te portmonetki a możliwością z niej skorzystania mijał mniejszy czas niż te 2 godziny. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie również telekomunikacyjne. W trakcie pożaru mostu Łazienkowskiego w Warszawie tamtejszy ZDM uświadomił sobie, że infrastruktura pod mostem, która przebiega, czyli głównie kable telekomunikacyjne, są zupełnie kompletnie niezinwentaryzowane, w związku z czym miasto uciekają spore dochody z tytułu wynajmowania powierzchni mostu na przepuszczenie tych kabli. I moje pytanie brzmi, czy nasz Zarząd Dróg Miejskich ma takie kable zinwentaryzowane, czy na mostach przez Wartę takie kable są, znaczy one na pewno są. Pytanie, czy miasto z tego tytułu pobiera jakieś wynagrodzenie od firm informatycznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikła.
Dziękuję bardzo. Będę miał pięć pytań. Pierwsze dotyczy kwestii zaawansowania projektu przebudowy ulicy Kolejowej. Poprosiłbym tutaj o wszystkie zresztą odpowiedzi na piśmie. Pytanie, na jakim jest etapie projekt przebudowy ulicy Kolejowej. Pytanie, czy przy robieniu projektu zostały już jakby uwzględnione ewentualne wytyczne konserwatora zabytków. Jest kwestia likwidacji kostki brukowej, czy będzie takie rozwiązanie dopuszczone, czy też pani konserwator będzie wnioskować o to, żeby na ulicy Kolejowej kostka brukowa została, jeżeli dobrze pamiętam, jedna z wersji tego projektu zakładała zastąpienie jej wszędzie asfaltem. Drugie pytanie dotyczy narożnika ulicy Arciszewskiego i Palacza. Tam jest taki wydeptany, można by powiedzieć, skrót między ulicą Palacza Arciszewskiego, dojście do przystanku autobusowego przy bloku numer 35 na ulicy Arciszewskiego. To jest odcinek około 90 metrów, w połowie na terenie spółdzielni Grunwald, w połowie na terenie miejskim. Spółdzielnia swoją część, połowę tego chodnika już wykonała. Zostaje bardzo krótki, 50-metrowy odcinek na działce miejskiej. Pytanie, kiedy ZDM może po prostu tę bardzo drobną inwestycję dokończyć, tak żeby ten chodnik nie urywał się w połowie drogi, jak jest w tej chwili. Wygląda na to, że to jest inwestycja, która nie potrzebuje ani jakiegoś skomplikowanego projektu, ani nie jest szczególnie kosztowna, natomiast ewidentnie jest potrzebna z funkcjonalnego punktu widzenia, żeby tę inwestycję jak najszybciej dokończyć, zapewnić ciągłość tego połączenia pieszego na całej długości między przystankiem przy ulicy Arciszewskiego a ulicą Palacza. Pytanie trzecie dotyczy nieruchomości przy ulicy Matejki 7 konkretnie. Obok znajduje się drugie liceum ogólnokształcące, to jest nieruchomość numer 8. Jest tu pewne zaniepokojenie ze strony społeczności szkoły, mianowicie na tej sąsiedniej działce przy ulicy Matejki 7, to jest działka numer 22, wyrosła w granicy działki dość wysoka dwukondygnacyjna ściana przylegająca bezpośrednio do łącznika między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną. Prośba o to, aby wyjaśnić, jakie decyzje administracyjne Wydział Urbanistyki i Architektury wydawał dla tej działki numer 22, czy jest to legalna budowa w granicy z działką 23 należącą do miasta, a użytkowaną przez drugie liceum ogólnokształcące i czy szkoła była w jakimś sensie, w jakimś stopniu informowana o tych procedurach. Pytanie numer 4 dotyczy skweru na narożniku.
Proszę o przedłużenie.
Pytanie numer 4 dotyczy skweru na narożniku ulicy Dąbrowskiego i Roosevelta. System informacji przestrzennej wskazuje, że ten teren jest prywatny, częściowo on jest ogrodzony, tam jest ta kontrowersyjna reklama świetlana, natomiast część tego terenu jest nieogrodzona. No nadal jest tam, powiedzmy, jakiś teren zielony, ale jest bardzo zaniedbany, bardzo zdewastowany. Jeżeli faktycznie miasto nie jest właścicielem tego skweru, to pytanie do pana prezydenta, a bardziej może nawet do Straży Miejskiej, czy w jakiś sposób istnieją sposoby na wyegzekwowanie porządku na tym terenie, nawet jeżeli jest to własność prywatna, skwer na narożniku Dąbrowskiego i Roosevelta. I pytanie ostatnie dotyczy ulicy Szymańskiego, to jest w okolicy Placu Wiosny Ludów, pomiędzy ulicą Wysoką a ulicą Krysiewicza, tam po stronie jakby wewnętrznej tego placu. Samochody stoją na całym w zasadzie chodniku, tam nie ma w ogóle przejścia legalnego dla pieszych wzdłuż tej ulicy po stronie północnej. Ludzie po prostu wydeptują na takim błotnisto-trawiastym terenie poza linią parkujących samochodów sobie ścieżkę. Po drugiej stronie jest postój taksówek i przy tym obecnym sposobie parkowania, ukośnym po stronie północnej i równoległym parkingu po stronie południowej dla taksówek, jest tam bardzo wąsko. Na tym odcinku jest ruch dwukierunkowy i w zasadzie cała ta organizacja jest niefunkcjonalna, bo ani piesi nie mają jak przejść po stronie północnej, ani samochody dwa jak się minąć. Pytanie, czy rozważana jest zmiana sposobu organizacji miejsc parkingowych na tej krótkiej uliczce, tak żeby i ułatwić ruch samochodowy i przede wszystkim ułatwić przejście dla pieszych, którzy często sobie tam skracają drogę między ulicą Wysoką od ulicy Piekary do, powiedzmy, początku ulicy Półwiejskiej. Prosiłbym też o odpowiedź w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Cztery pytania. Pytanie pierwsze. Ostatnio dowiedziałem się, że zalepienie dziur w asfaltowych ulicach osiedlowych są odpowiedzialne rady osiedli i one mają to robić z funduszy tak zwanych wskazanych, które dostają w ramach utrzymania, jest to średnio 40, 50, 70 tysięcy złotych
i w zasadzie wynikałoby z tego, że te osiedla muszą te pieniądze zamrozić, no bo tak naprawdę to nie wiadomo przez cały rok, ile w ciągu roku tych dziur będzie. Także dla mnie jest to dość dziwne stwierdzenie panów ZDM-u, że zalepienie dziur w asfalcie odpowiadają rady osiedli i te rady osiedli mają ze swoich funduszy dawać pieniądze na to lepienie. No a co będzie, jak tych dziur będzie mniej, jak się zaplanuje, no to jeszcze pół biedy, ale no czasem tych dziur jest więcej, no to co wtedy przez cały rok będą, za chwilę ta ulica się rozłoży całkowicie i kto, bo to już z pieniędzy tych 50 tysięcy na pewno tej ulicy się nie wyremontuje. Wydaje mi się, że doraźne remonty dziur pojawiających się po zimie jednak to powinno być z tych pieniędzy, które i tak zostają na utrzymanie w ZDM-ie. Ale no nie rozumiem tego stwierdzenia. Drugie pytanie. Ja zadałem ostatnio pytanie o remont ulicy Ostrowskiej. Nie chodziło mi o lepienie dziur w ulicy Ostrowskiej, tylko ja chciałbym się dowiedzieć, kiedy zostanie dokończony całkowity remont tej ulicy. Początek tej ulicy został pięknie wyremontowany, natomiast ulica jest dłuższa niż ten remont, który się tam odbył i to też nie za pieniądze osiedlowe, bo osiedla nie stać na remont takiej ulicy. Poza tym to jest ulica trochę o znaczeniu ponadosiedlowym. Trzecie pytanie. Tutaj dotyczy karty PEKI. Otóż ja miałem taką przygodę, że miałem naładowaną kartę PEKA, jechałem tramwajem, patrzę, jest biletomat, a to sobie jeszcze dołożę, mimo że miałem pieniądze, przez biletomat dołożyłem pieniądze. W momencie dokładania pieniędzy do karty PEKI straciłem ten przywilej z przesiadki, tak? Znaczy, czekałem na tramwaj 10 minut, czyli należała mi się przesiadka w następnym tramwaju. Oczywiście ten przywilej poprzez doładowywanie między przesiadką straciłem. Czy to jest normalne? I drugie pytanie, jechałem w jednym tramwaju, nie mogłem nigdzie skasować PEKI. Na każdym czytniku pokazywał mi się napis, nie wybrałeś trasy. No bardzo przepraszam, ale zdaje się, że trudno jest wybrać trasę w tramwaju, który jedzie jedną trasą, ale no chciałbym wiedzieć, z czego to wynika. I trzecie pytanie. Otóż dostałem odpowiedź na interpelację, że chyba dobrze znam porozumienia międzygminne. I z porozumień transportowych międzygminnych wynika, że za bilety komunikacji miejskiej w tych gminach pieniądze pobiera Zarząd Transportu Miejskiego. A tego, czego nie pobierze, to dopłaca gmina. I tak przynajmniej zawsze nam tłumaczono w porozumieniach międzygminnych. A ja w odpowiedzi dowiedziałem się, że w tych gminach są jakieś dziwne firmy kontrolujące bilety i robią to całkowicie na swoje konto. To znaczy oni kontrolują i przejmują wszystkie pieniądze od gapowiczów, czyli tych de facto, którzy nam powinni płacić. Jedynie są zobowiązani do jakiegoś sprawozdania dla ZTM-u, no ale tego nawet nikt nie sprawdzi, czy sprawozdanie jest dobre, bo wystawiają kwitki na swoje konto i tam należy wpłacać pieniądze, czyli te pieniądze w ogóle nawet przez ZTM nie przechodzą. I te firmy dostają całą kwotę kary, jaką od delikwenta uzyskają. Nawet nie zwracają miastu za ten bilet, który nie został skasowany, więc wydaje mi się, że to już jest jakiś nonsens i absurd, a z tej odpowiedzi tak to wynika, więc wydaje mi się, że chyba komuś się pomieszało, przynajmniej dla mnie jest to ewidentne naruszenie dyscypliny finansów. No przepraszam bardzo, może ja też sobie założę jakąś firmę kontrolującą bilety, kogo złapię, to wszystko idzie dla mnie, a jak będę miał kaprys, to nie skasuję tej kwoty, tylko niższą, no to wtedy chętniej zapłacą. No kiedyś była taka firma Konsol i zdaje się, że nawet już dość ostentacyjnie kasowali niektórzy kontrolerzy pieniądze do swojej kieszeni, ale myślę, że nie tędy droga. Także ja proszę pana prezydenta o to, żeby zrobić porządek z ZTM-em i z szefem tej firmy, który jest co najmniej dziwny.
Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Różański.
Pytanie pierwsze dotyczy skrzyżowania ulicy Mieszka i Hercena. Zgodnie z sygnałem otrzymanym od jednego z mieszkańców w okolicach tego skrzyżowania dość często, przynajmniej raz w miesiącu, chodzi do zdarzenia drogowego. Zgodnie z tymi informacjami jest to efektem słabo oznakowanego przejścia dla pieszych i w związku z tym kierowcy niestety zatrzymują się w ostatniej chwili, co oznacza, że drugi albo trzeci już wjeżdża w tył swojego poprzednika. W związku z pierwszym pytanie, czy Urząd Miasta, czy Pan Prezydent przewiduje jakieś prace zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu? I pytanie drugie, złożone z dwóch części. Jak dowiadujemy się z mediów, powołano oficera rowerowego. Tak, przy okazji chciałem serdecznie podziękować mediom. Mówię to zupełnie bez przekąsu. Gdyby nie media, to pewnie o żadnej inicjatywie pana prezydenta Jaśkowiaka bym nie wiedział, a przynajmniej o niewielu. Na komisjach czy na sesjach w miejscach nudnej pracy niestety o inicjatywach pana prezydenta nie jesteśmy informowani, więc tylko dzięki mediom się orientujemy. I następujące pytania mam w tej kwestii. Pytanie pierwsze. Skąd ta wojskowa nomenklatura? Czy to jakaś chwilowa moda, czy też jest to objaw jakiejś głębszej tęsknoty pana prezydenta za generalskimi rampasami i wprowadzeniem wojskowego drylu w zarządzaniu miastem? I pytanie drugie. Jakby nie szukać, w ustawie o pracownikach samorządowych ustawodawca nie przewidział takiej posady. Pewnie przez przeoczenie, ale niestety jej nie ma. Nie wydaje mi się, by też takie stanowisko było przewidziane w regulaminie urzędu, chyba że to jest jakaś ostatnia zmiana, którą przeoczyłem. Rodzi się więc w tym momencie zapytanie, na jakim rzeczywiście stanowisku zatrudniono oficera rowerowego i w jakim trybie. Przypominam, że na wszystkie stanowiska poza pomocniczymi i politycznymi obowiązuje określona procedura naboru. Oczywiście odpowiedzi poprosiłbym na piśmie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kratkowska.
Ja obawiam się, pani radny, że ten oficer wynika z nieznośnej i po prostu prowincjonalnej maniery nazywania rzeczy z angielska, a nie po polsku. Po angielsku oficer to jest urzędnik, tak? W każdym razie... Wracając do moich pytań, pierwsze i drugie pytanie dotyczy koszy na śmieci. Zbliża się wiosna, będzie więcej opakowań, ludzie będą chodzić po ulicach, w większym stopniu siedzieć, przebywać na dworze, będą jeść i pić na tym dworze i będzie przybywało opakowań do wyrzucenia. Ja na jesieni czy późnym latem ubiegłego roku pokazywałam tutaj Państwu zdjęcia z nad Warty, wzdłuż całej Warty, po naszej tutaj części miasta, od katedry po most przy ulicy Królowej Jadwigi, nie ma ani jednego kosza na śmieci. Ludzie, którzy chodzą nad Wartę posiedzieć, pospacerować, nie mają ani jednego kosza, konteneru, żeby te śmieci wyrzucić. Dostałam odpowiedź, że brak jest tam jakby gospodarza, administratora, bo Zarząd Zieleni Miejskiej nie jest administratorem tego terenu, ale apeluję o to, żeby przynajmniej jakiś jeden widoczny kontener postawić, tak że jak ludzie idą z jakimiś tam napojami, żeby wiedzieli, że jak to wezmą, będą to nieść, to będą to mogli gdzieś wyrzucić. Pokazywałam Państwu zdjęcia, na których to po prostu te pojemniki, jakieś tam opakowania leżały. No dobrze byłoby móc, znaczy ludziom jakiś tam możliwość wyrzucenia tego do kosza dostarczyć. Nie, dotyczy koszy na śmieci. Na ostatniej sesji zadałam pytanie o koszy na śmieci na Jeżycach, bo tam Rada Osiedla Jeżyce i zgłaszała miejsca czy zapotrzebowanie, jak wiele innych rad. Otrzymałam odpowiedź, że będzie 200 nowych koszy na śmieci, w tym 60 w tych terenach, o które pytałam. Ale zapotrzebowanie na koszy na śmieci, zapotrzebowanie jest większe. I moje pytanie jest takie, czy po prostu nie możemy tej wiosny ustawić tyle koszy na śmieci, ile potrzeba w tym mieście? Po prostu. Bo te kosze na śmieci we wszystkich pytaniach radnych przewijają się non stop i rady osiedli. No po prostu, czy nie możemy tych koszy tam, gdzie są potrzebne, postawić i już? Trzecie pytanie dotyczy kwestii, o której dzisiaj w gazecie czytam, że są problemy przy wydawaniu identyfikatorów przez ZDM na strefę płatnego parkowania w kontekście nowych dowodów osobistych, w których już nie ma adresu zameldowania stałego. tutaj były jakieś problemy, że żądano od mieszkańców przyniesienia zaświadczenia o tym, że tam za 17 zł, że mieszkają tam, gdzie mieszkają, że są zameldowani na stałe. Tam, gdzie są zameldowani, potem na skutek interwencji ZDM się z tego wycofał, ale teraz mówią, że jak ktoś przyjdzie z nowym dowodem, to będzie musiał 2-3 dni poczekać, aż ZDM sprawdzi, co wynika z adresu PESEL. I moje pytanie jest takie, czy naprawdę ZDM potrzebuje 2-3 dni, żeby w komputerze sprawdzić, co wynika z numeru PESEL-u podanego przez mieszkańca i czy naprawdę ten mieszkaniec będzie musiał 2 razy chodzić do ZDM-u po identyfikator, bo ta zmiana w dowodach osobistych miała uprościć obywatelom w Polsce życie, a nie utrudniać. No, ta intencja była taka i mam nadzieję, że taka będzie realizacja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Na ostatniej sesji zadałem pytanie dotyczące wsparcia ze strony miasta, braku wsparcia ze strony miasta dla organizatorów konkursu Złota Żaba i Złota Żabka. Otrzymałem odpowiedź pana prezydenta Wiśniewskiego. No, nie mogę odpowiedzieć, że pan prezydent zbył mnie jednym zdaniem, bo zdań tu jest 10. Natomiast tak naprawdę, gdybym miał podkreślić to, co jest istotną informacją, to byłoby to zdanie przedostatnie, w którym pan prezydent podkreśla, że otwarty konkurs ofert zgodnie z przepisami właściwej stosownej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ma charakter konkursu, a tym samym jest zgodny z zasadami uczciwej rywalizacji. Otóż na pewno nie zastosowanie procedury konkursu świadczy o tym, że całe działanie jest zgodne z zasadami uczciwej rywalizacji, tylko to, czy komisja konkursowa rzetelnie podeszła do wszystkich ofert, pomijając już jeszcze same sformułowania przed ogłoszeniem, czy w momencie ogłoszenia tego konkursu, to też można byłoby analizować. Ja, ponieważ ta odpowiedź, no mimo że w 10 zdaniach praktycznie nie odpowiada na moje wątpliwości, mam konkretne pytanie. Znaczy, jakie dwie inne oferty otrzymały wyższą punktację, jakich podmiotów, z jakim doświadczeniem, ile lat działających w dziedzinie edukacyjnej, dla ilu młodych ludzi te przedsięwzięcia, które wygrały, były przeznaczone, jakiego rodzaju propozycje.
Proszę o przedłużenie.
Jakiego rodzaju przedsięwzięcia zostały lepiej ocenione przez komisję? Ja zasięgałem opinii na temat Złotej Żaby i Złotej Żabki, z którymi miałem kontakt mniej więcej 10 lat temu. Otóż w tej chwili są to przedsięwzięcia dla kilkunastu tysięcy młodych ludzi z wielu powiatów Wielkopolski. Kilkunastu tysięcy. Bardzo mnie ciekawi, jakie to oferty, jakich instytucji i z jakim doświadczeniem tak zainspirowały komisję, że stwierdziła, że tamte działania nie zasługują na lepszą punktację, bo dopiero po porównaniu tych danych możemy mówić, czy rzeczywiście ta rywalizacja była rzetelna, a nie tylko po tym, że był to konkurs. Bardzo proszę o informację na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. 3 pytania. W budżecie miasta Poznania na rok 2015 znalazły się środki na makietę miasta. Stworzenie makiety miasta Poznania. Chciałem zapytać, jaki jest stan prac nad realizacją tego zadania. No, chcę się dowiedzieć, jakby, czy pan prezydent już przystąpił do realizacji tego zadania, co chciałby w ramach tej kwoty w budżecie miasta Poznania wykonać w tym roku, czy planuje coś wykonywać w kolejnych latach. Druga sprawa, mieszkańcy ulicy Styczyńskiego w Poznaniu zwrócili się z prośbą o przycięcie gałęzi na drzewie rosnącym w pasie drogowym tej ulicy na wysokości posesji numer 12 tej ulicy. Bardzo bym prosił o przyjrzenie się tej sprawie, jeśli jest taka możliwość i konieczność, o realizację tego postulatu mieszkańców. Trzecia sprawa to wydłużenie ulicy Chyżańskiej na poznańskich Ratajach. Ulica Chyżańska jest ulicą zarządzaną przez spółdzielnię mieszkaniową, ale wydłużenie tej ulicy jest jakby własnością miasta Poznania. Tamtędy ma przebiegać odcinek EIF alei realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego projektu rowerowe Rataje. Tam w tej chwili nawieziono na tą działkę i na przyległe do niej działki jakiś metr ziemi, grubości metra. Ta ziemia tam zalega w tej chwili, no, która przeszkadza w realizacji tego projektu. PIM zwrócił się do Straży Miejskiej. Dzisiaj otrzymałem takie pismo o ustalenie, kto tą ziemię nawiózł i żeby ją usunął. Ja bardzo proszę pana prezydenta o to, aby no, zintensyfikował swoje prace w tym temacie. Doskonale wiadomo, kto nawiózł tą ziemię. No, inwestor, który przy ulicy Morzyczańskiej buduje blok. No, przecież ciężarówki, od 2 tygodni ciężarówki, które budują ten blok, ziemię z fundamentu pod tym blokiem wysypują obok na terenie dawnej fabryki domów i na tej ulicy Chyżańskiej. W związku z tym proszę o uruchomienie wszelkich możliwych służb do tego, aby zdyscyplinować tego, który tej czynności dokonał, aby usunął to, co tam zalega i aby PIM przystąpił do realizacji tego projektu. Ja przypominam, że od 1,5 roku nie możemy się doprosić tak naprawdę realizacji rowerowe Rataje. No, to już się robi powoli jakiś cyrk. Bardzo proszę pana prezydenta o podjęcie wszelkich możliwych w swojej kompetencji działań do tego, aby zrealizować w końcu ten projekt. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Kajzer.
Dwa pytania. Prosiłbym odpowiedzieć na piśmie. Pierwsze pytanie. W styczniu pan prezydent w sprawozdaniu poinformował nas, że spotkał się z grupą Amazon i podczas spotkania omówiono możliwości współpracy miasta w zakresie działań promocyjnych, sfera kultury itp. Na moje pytanie o szczegóły tych uzgodnień okazało się, że współpraca nie była, delikatnie mówiąc, precyzyjna. Pan prezydent wtedy poinformował, że miał tylko przelotny kontakt i spotkanie dla omówienia współpracy dopiero się odbędzie. To było 1,5 miesiąca temu, stąd moje pytanie, czy przez 1,5 miesiąca panie się odbyło, a jeśli nie, to kiedy ono już, na kiedy wyznaczono to spotkanie i się odbyło, to jakimi utrudnieniami się zakończyło. Drugie pytanie, prosiłbym o przedstawienie też na piśmie zaakceptowanego przez prezydenta miasta Poznania harmonogramu realizacji inwestycji o wartości powyżej 1 mln zł, które zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Poznania budżetem mają być zakończone, kontynuowane lub rozpoczęte w 2015 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz moje dwa pytania. Panie prezydencie, moje pytanie jest takie. Na ulicy Nowowiejskiego Aquanet przeprowadzał inwestycje, jakąś przebudowę i ta przebudowa ograniczyła wjazd samochodów przy pewnej posesji, a ten parking był parkingiem służbowym dla firm, które przy tej posesji się mieściły. I administrator tego budynku zwrócił się z pytaniem, czy można jakoś wygospodarować w strefie płatnego parkowania miejsca na ten czas inwestycji, tak żeby ci państwo, którzy tam parkują, mieli te miejsca zapewnione w innym miejscu. Natomiast odpowiedź była taka, że jakby nie ma procedury, która by umożliwiała na krótki czas udostępnienia takich miejsc. I moje pytanie jest takie, czy ewentualnie można by taką procedurę stworzyć na przyszłość, bo ta inwestycja tam się już kończy i już nie będzie. Natomiast myślę, że warto byłoby i myślę, że nie jest to zbytnio skomplikowane. Przecież w momencie na przykład awarii urządzeń, którymi opłacamy strefę parkowania, możemy to zgłosić podając numery. tak? Podając numery rejestracyjne samochodu i w ten sposób unikamy ewentualnych opłat. A drugie pytanie, zgłaszałam interpelację w sprawie parkingów na ulicy Saperskiej i w ramach tej interpelacji dowiedziałam się, że będzie tam przeprowadzona kontrola nadzoru budowlanego i moje pytanie, czy ta kontrola, bo wydaje mi się, że już powinna się odbyć i czy ta kontrola się odbyła i czy ewentualne wnioski kontrolne mogłabym otrzymać. Dziękuję bardzo. I teraz pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie dotyczy budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w północnej części Poznania. Wiem, że w poprzedniej kadencji były prowadzone intensywne rozmowy z uniwersytetem. I mam takie pytanie, czy te rozmowy są kontynuowane, czy ewentualnie w jakim kierunku idą, czy należy rozglądać się ewentualnie za tą drugą wskazywaną lokalizacją przy ulicy Zakajnikowej. Podkreślam, że temat jest bardzo, bardzo pilny i ponieważ naprawdę jest to bardzo, bardzo rozwojowa część Poznania i mamy zagwarantowane na ten cel środki w WPF-ie i w budżecie, także byłabym wdzięczna za odpowiedź na piśmie. I drugie zapytanie dotyczy sprawy wielokrotnie już przeze mnie poruszanej na kilku sesjach, otóż watahy dzików grasującej na Umultowie. Przy czym wzbudza to zawsze taki trochę uśmieszek, ale sprawa jest w tej chwili naprawdę bardzo poważna, ponieważ jest to kilkanaście dzików chodzących, już nie najmniejszych, chodzących jedną watahą, które wchodzą, podkopując się pod ogrodzenia, wchodzą na posesję, a nawet wychodzą na ulicę czy na szosę i w tej chwili są to dziki, które niestety nie uciekają przed ludźmi, a wręcz jeśli idzie dziecko, były takie przypadki, ruszają w kierunku człowieka. Wiem, że jest procedura jakby wywożenia i odstrzeliwania, ale wiem, że są jakieś kontrowersje dotyczące odstrzeliwania tych dzików. Natomiast no, pytanie, czy nie należałoby właśnie zrobić jakiejś szerzej zakrojonej akcji, bo naprawdę w tej chwili na Umultowie jest to szczególnie, wiem, że w innych częściach Poznania również, ale na Umultowie jest to szczególnie palący problem. Dziękuję bardzo. I też proszę o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Boruczkowski.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pani prezydent Pachciarz. Proszę o odpowiedź na piśmie. Do pani prezydent, dlatego że pani prezydent tutaj podpisała odpowiedź na moją interpelację i mam takie pewne pytanie uzupełniające w tym zakresie. Ta interpelacja dotyczyła realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2013 roku projektu Pomoc, Aktywizacja, Wsparcie. I złożyłem tą interpelację na mieszkankę z mojego okręgu wyborczego, która wskazywała, że to, co otrzymali uczestnicy tego projektu, nie pokrywało się z tym, co mieli pierwotnie otrzymać w momencie, gdy rozpoczynali ten projekt. I pytanie numer 3 w tej interpelacji moje było, czy w ramach projektu unijnego Pomoc, Aktywizacja, Wsparcie miały być realizowane praktyki, czy były one realizowane? I tutaj jest takie zdanie w odpowiedzi. W trakcie realizacji programu MOPR z przyczyn formalnych musiał odstąpić od planów związanych z organizacją staży zawodowych. Po prostu moje pytanie dotyczy, co to były za przyczyny formalne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Właśnie jest nadal ta lista oczekujących, także zaraz jak to się tylko uruchomi, to w takim razie pan Antoni Szczuciński.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, mam kwestię, którą chyba trzeba by się zająć. Otóż jeżeli państwu zdarzy się czasami kupić bilet jednorazowy, czasowy lub jakiś inny papierowy i skorzystacie z automatu, na przykład bilet za 4 zł 60 groszy, może się państwu pojawić informacja, że automat nie może wydać reszty, czy zgadza się pani, pan na to, by kupić ten bilet za 5 zł. Jeżeli ten ktoś się zgodzi, otrzymuje bilet za 5 zł, może nawet dostać rachunek, w którym jest wypisana cena biletu 4,60 i informacja, że zgodziłem się 40 groszy podarować. Chciałbym zapytać, komu podarowałem 40 groszy? Czy miastu Poznań, czy firmie, która obsługuje sprzedaż biletów? czyli mennicy państwowej, bo zdaje się ona dostarczyła te automaty. I czy zawsze jest tak, że ta informacja pojawi się wtedy, kiedy wyczerpały się możliwości oddania, czy też mamy do czynienia z pewnym programem dającym dodatkowy dochód? Ja sobie wyliczyłem, że może chodzić w skali miasta w ciągu roku o kwoty co najmniej kilku lub kilkudziesięciotysięczne. W związku z tym, że to my ustalamy cenę za bilet 4,60, a część biletów jest sprzedawanych, jak w tym przypadku, na przykład po 5 zł, to pojawia się pewien dylemat natury finansowej. Proszę o jego rozwikłanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani radna Halina Owsianna.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, ja mam kilka pytań. Może zacznę od Fundacji ECO. To są takie białe pojemniki, które stoją na terenie naszego miasta i ja nie mam nic przeciwko, jeżeli stoją na terenie spółdzielni, bo rozumiem, że tam wydana została na to zgoda. Natomiast jestem zszokowana, kiedy pojawiają się one w pasach drogowych, a tak jest w naszym mieście, i również przy parkach. W zeszłym roku walczyłam, bo postawiono takie pojemniki przy Cytadeli. No, interweniowałam i zabrano je. W tej chwili stoją przy parku Wodiczki. Ja nie bardzo rozumiem, czy idąc na spacer do parku mam zabrać ze sobą ciuchy, buty i tam wrzucać. No, to jest jakieś nieporozumienie. Chciałabym wiedzieć, kto wydaje zgodę i reguluje tymi pojemnikami, bo bardzo często obok tych pojemników są wyrzucone, to wygląda nieestetycznie. Drugie pytanie jest związane ze śmieciami. Akurat w tym roku mamy zimę taką, jaką mamy i wydaje mi się, że zbyt późno rozpoczęto procedury przetargowe na sprzątanie terenów miejskich. Tak to zawsze bywało, że sprzątanie zaczynaliśmy w marcu, ale przedtem leżał śnieg. W tym roku nie mamy śniegu i masę niestety tych śmieci się uwidacznia. Proszę rozważyć to, że klimat mamy, sorry, taki jaki mamy. I no, ta sytuacja może w przyszłym roku być podobna i być może tą procedurę przetargową należałoby uwzględnić wcześniej. Trzecie moje pytanie i trochę też zdziwienie, nie bardzo tego to rozumiem. Otóż są osoby, które zainteresowane są sprzedażą taką w pasach drogowych na przykład truskawek i dzwonią do mnie z pytaniem, czy my na osiedlu jako radni osiedlowi wydalibyśmy taką zgodę. Ja odsyłam ich do zarządu dróg, bo w pasach drogowych zarząd dróg tym dysponuje i wydaje takie zgody. Natomiast usłyszałam ze zdziwieniem, że te pasy drogowe...
Przepraszam pani radna, szanowni państwo, tam po prawej stronie jest trochę taki za duży szum na sali i nie słychać, jak pani radna zadaje pytania.
I otóż te miejsca na ten drobny handel przyuliczny są wykupione na kilkanaście lat. Ja nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie ktoś sobie, znaczy wykupione, zarezerwowane dla poszczególnych osób na kilkanaście lat. Jakbym mogła mieć jakieś wyjaśnienia w tej kwestii, bo nie wiem, jaki przepis to reguluje, że ktoś sobie zabezpiecza, co będzie, jak on umrze, na przykład. No i ostatnia rzecz, nie ma chyba głównego pomysłodawcy, bo już mamy, tak, policjanta drogowego, teraz nam się szykuje ogrodnik miejski. Z całym szacunkiem, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat ogrodnik miejski jest ważniejszy od stanowiska Biura Interwencji Lokatorskich. No, proszę, prosiłabym o uzasadnienie. Ja rozumiem, że wizerunek miasta jest na pewno priorytetem, ale ja bym chciała, żeby pan prezydent wywiązał się też z jakichś obietnic. Ja odnoszę wrażenie, że do nas ustawiają się pielgrzymki, szczególnie do nowych radnych i do mojej komisji w sprawach lokalowych, tudzież organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych mieszczą się w skandalicznych warunkach, zagrzybionych piwnicach i tym nie mamy się zajmować, bo ja uważam, że powinno być jednak takie stanowisko interwencji lokalowych czy lokatorskich powinno działać natychmiast i wręcz odwrotnie, a ogrodnik miejski, ja nie widzę takich potrzeb. My mamy piękne kliny z zieleni z założenia historyczne. Naprawdę służby miejskie w postaci zarządu zieleni i zarządu dróg dobrze się tutaj wywiązują z tego. Także no chciałabym mieć wytłumaczone, dlaczego ta funkcja ogrodnika miejskiego jest tak bardzo ważna, a na przykład nie Biuro Interwencji Lokatorskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chciałam zadać pytanie odwrotne do pytania zadanego przez panią Joannę Frankiewicz. Także w imieniu mieszkańców chciałabym zapytać, czy można by zostawić dziki w spokoju i nie wystawiać ich na agresję ze strony ludzi. Bo pytam to na... nie chcę nikogo odstrzeliwać, natomiast kwestia dzików, które pojawiały się na Piątkowie półtora roku temu, wywołała burzę wśród, taką reakcję burzliwą wśród mieszkańców, którzy właśnie chcieli, żeby te dziki były zostawione w spokoju i były pisma przesyłane, maile, powstała strona na Facebooku i uczestniczyłam w takim spotkaniu w Urzędzie Miasta Poznania z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, bo Wydział Zarządzania Kryzysowego zajmuje się dzikami, jak się okazało, w gronie mieszkańców, którzy po prostu prosili, żeby te zwierzęta zostawić w spokoju, że one cieszą ludzi, że w ogóle jeszcze żyjemy w takim otoczeniu, gdzie jakieś zwierzęta są w stanie żyć. No i że to jest miłe, fajne. Natomiast ze swojej strony powiedzieć, że dziki są sympatycznymi, mądrymi, inteligentnymi zwierzętami. Jeżeli nie spotyka ich agresja, no to one nie są agresywne, one są bardzo sympatyczne. Sama czasami przy długich zimach i większej ilości śniegu dokarmiałam dziki, sporadycznie dokarmiałam i taką miałam zaprzyjaźnioną dziką rodzinę, która naprawdę agresywna nie była. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Kapuściński.
Proszę Państwa, ja chciałem... Ani, przepraszam. Dobrze, okej. Chciałem do tego mojego wystąpienia dodać, bo o tym zapomniałem, przepraszam, jestem od niedawna radnym, więc zdarza się to. Chciałbym prosić o pisemną odpowiedź i chciałbym, żeby to, bo poprzednio odpowiedział mi ZTM bezpośrednio, żeby to jednak przeszło przez ręce prezydenta z kontrasygnatą. To do pana prezydenta się zwracam z tą prośbą, ponieważ tu chodzi o naprawdę duże pieniądze i chciałbym, żeby były wykazane te kancelarii komornicze, kancelaria adwokacka i kwoty, jakie oni uzyskują. Bo przecież nie możemy tak z taką nonszalancją podchodzić do naszych pieniędzy. Przecież to jest 6 czy tam 5 milionów, no to są naprawdę istotne kwoty. A pytanie to ukazało się 12 grudnia. Mamy już marzec, proszę Państwa. I ja dopiero teraz otrzymałem bardzo ogólną odpowiedź. A to właściwie prokurator się tym powinien zająć. Panie prezydencie, naprawdę to powinno być zgłoszone do prokuratora. Bo to nie ma podstawy do tego, żeby to wszystko tak pod dywan zamiatać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Bardzo dziękuję. Jeśli mógłbym prosić o pokazanie zdjęć, które dostarczyłem. W pliku WTZ tam jest przegrany na pulpit. Moje zapytanie dotyczy właśnie ośrodka, w którym odbywają się warsztaty terapii zajęciowej przy ulicy Świętej Trójcy na Dębcu. My mamy w tej chwili bodajże 6 takich ośrodków w Poznaniu, które pozwalają osobom z lekkim i średnim upośledzeniem umysłowym no, wdrażać się do życia. To nie są ośrodki, to nie są domy środowiskowe zapewniające opiekę, bo to nie są osoby potrzebujące takiej pełnej opieki, tylko to są osoby potrzebujące wsparcia w zakresie przystosowania po prostu do funkcjonowania w społeczeństwie. Proszę zobaczyć, w jakich warunkach te osoby w tej chwili muszą funkcjonować. To jest budynek, w którym w kuchni i w łazience nie ma ogrzewania, stąd te obmarzające ściany i grzyb, w którym w związku z tym panuje w tych pomieszczeniach temperatura między 10 a 12 stopni, a w pozostałych pomieszczeniach jest nieco cieplej i tylko nieco mniej wilgotnie. Wchodząc do tego baraku, bo ja tam byłem, no od razu jest taki zapach zagrzybienia. To są warunki po prostu fatalne. Ja wiem, że ten problem jest znany i że był już przedmiotem interwencji innych radnych. Niestety jak do tej pory bezskutecznej, a sytuacja się pogarsza. Wiem, że ZKZL też jakby jest z tym problemem zaznajomiony, natomiast nie ma w tej chwili, z tego co wiem, w ofercie no, takiego pomieszczenia, które by spełniało oczekiwania, a nie są to wygórowane oczekiwania tych, którzy ten ośrodek zajmują z jednej strony, a z drugiej strony środków na ewentualny remont. Osobnym pytaniem jest, czy taki remont byłby w ogóle tego miejsca opłacalny. Sądzę, że tutaj nie należy zdawać się na cudotwórstwo Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, bo po prostu tu się nic nie wymyśli, tylko potrzebna jest strategiczna decyzja władz miasta w zakresie znalezienia miejsca lub znalezienia środków, aby zapewnić nie jakieś luksusowe, ale po prostu normalne warunki funkcjonowania tej jednostki. Proszę też radnych różnych klubów, żeby dołączyć się do tego lobbingu ponadpolitycznie i ponadklubowo, żeby tym osobom no, zapewnić po prostu normalne warunki funkcjonowania. Wiem, że są tak... spraw. To pierwsze zapytanie. Bardzo dziękuję. Zdjęcia myślę, że każdy dokładnie sobie obejrzał. Nie są już w tej chwili potrzebne. Druga sprawa dotyczy zgłoszenia, jakie dostałem od mieszkanki Poznania, której 13-letnia córka jechała tramwajem, została przez kontrolerów złapana, ujęta, zatrzymana z zarzutem, że nie miała świeżo doładowanej karty PK. Córka zarzeka się, że taką kartę doładowała. Prawdopodobnie z jakichś względów to doładowanie nie było skuteczne i z tego, co podaje, co opisuje matka córki, nie ma podstaw, żeby nie wierzyć. Jest to uczennica pierwszej klasy gimnazjum sióstr Urszulanek, finalistka akcji Zwykły Bohater, która uratowała życie starszej osobie, uczestniczka akcji Rock and Roll, która polegała na fundowaniu peruk dla osób zmagających się z chorobą nowotworową, a więc osoba bardzo młoda, ale jednocześnie zaangażowana społecznie. Nie sądzę, żeby kłamała w sprawie sieciówki, a nawet jeśli by nie mówiła prawdy, nawet jeśli przyjąć takie założenie, to to nie powód, żeby, jak tutaj przedstawia matka, była szarpana przez kontrolerów Zarządu Transportu Miejskiego i zastraszana i wracała w związku z tym roztrzęsiona do domu. To było przedmiotem interwencji u pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Bardzo proszę o informację, jak ta sprawa ostatecznie została wyjaśniona i załatwiona, bo jak do tej pory matka dziewczynki nie ma żadnej odpowiedzi z Zarządu Transportu Miejskiego co do wyjaśnień w tej sprawie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani radna Joanna Frankiewicz.
W związku z wypowiedzią pani radnej Katarzyny Kretkowskiej, jeszcze raz, bardzo tym razem poważnie. Pani radna, te dziki stwarzają zagrożenie. Czy musi się stać coś, jakieś nieszczęście, czy musi zostać zaatakowane dziecko? To nieprawda, że to są zwierzęta, które nie atakują. Jeśli dzik idzie na wracające dziecko w wieku 10, 11, 12 lat wychodzi naprzeciwko, to wydaje mi się, że stwarza zagrożenie. Niejednokrotnie już takie dziki...
Pani radna, tylko że teraz się, że... mamy punkt zapytania, a tak. Panie
w związku
dyskutują.
Z tym jeszcze raz ponawiam zapytanie i bardzo proszę o potraktowanie tej sprawy naprawdę poważnie. Co zrobimy na północy Poznania z watahami dzików? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Jemilit.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałam zapytać o odpowiedź na moją interpelację, którą złożyłam dokładnie 21 dni temu, czyli 10 lutego. Podobno odpowiedź gdzieś krąży już od tygodnia. Osoby, które zresztą są bardzo zainteresowane odpowiedzią na tę interpelację, też czekają na odpowiedź. Ja cały czas jestem informowana, że ta odpowiedź do mnie idzie i chciałabym się dowiedzieć, czy ona dzisiaj do mnie dojdzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I
chciałam powiedzieć, że interpelacja ta dotyczy mieszkańców kamienicy przy ulicy Świętego Czesława 17 i 17A.
Dziękuję bardzo. I pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałam zapytać, czy mamy do czynienia z watahami dzików, skoro jedyną interwencją, jakiej słyszałam o sytuacji zgłoszenia, że dziki ruszyły, to były dziki, które były przyzwyczajone, jak się okazało, przez jednego pana, że przychodzą na przystanek autobusowy na ławicy, bo ten pan, przyjeżdżając wieczorem do domu, jakieś tam im jedzenie wysypywał czy coś. I kiedyś on nie przyjechał autobusem o tej godzinie i te dziki rozczarowane po prostu podeszły do innych pasażerów.
Pani radna, ale jakie jest pytanie, bo teraz mamy zapytania.
W związku z tym możemy uznać, że mamy do czynienia z watahami, cytuję, agresywnych dzików w tym mieście. No,
dziękuję.
Wydaje mi się, że nie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko króciutko, bo zdaje się, że też nie dostałem odpowiedzi na temat remondisu, którą złożyłem 10 lutego. Także nie wiem, czy nawet w ogóle została wysłana, bo nikt nawet mnie nie poinformował, że ona gdzieś krąży. Także przypominam się.
Dziękuję bardzo i to był ostatni głos. Zamykam punkt interpelacji i zapytania i otwieram punkt 14, odpowiedzi na zapytania. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Tak, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Część z Państwa prosiła o odpowiedzi na piśmie, część myślę, że spróbujemy odpowiedzieć teraz, te, które były takie sugestie z Państwa strony. Pan radny Lipiński składał dwa zapytania. Z tego, co pamiętam, nie mówił o tym, czy chciałby tutaj na piśmie. Czy jest przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego, który mógłby odpowiedzieć na pierwsze pytanie pana radnego Lipińskiego? Bardzo proszę. Dotyczyło ono karty PEKA szeroko rozumianej i kwestii tam tych informatycznych. Przycisk start.
Zmiana z łączności GPRS na hot email. Pan radny tutaj zadał poważny problem techniczny. Przede wszystkim cały system jest zbudowany łączności z pojazdami będącymi w ruchu na łączności GPRS. Zmiana na system hot email no, wiązałaby się z poważnymi zmianami w ogóle w całości systemu PK w funkcjonowaniu i w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie pana radnego konkretnie, czy jest to możliwe, czy jest to możliwe w najbliższej przyszłości w ogóle.
Pan radny Tomasz Lipiński pytał również o kwestię, nawiązując do wydarzenia z Warszawy, o kwestię inwentaryzacji kabli pod mostami, pod obiektami inżynieryjnymi. Czy Zarząd Dróg Miejskich byłby gotowy w tej chwili odpowiedzieć na pytanie pana radnego Lipińskiego, czy też odpowiedź na piśmie, bo czy pan...
Nie ma zarządu.
Wydawało mi się, że dyrektora Szukałę widziałem na sali. Wychodził. W takim razie, panie radny, odpowiedź będzie udzielona na piśmie. Poza zakładam, że też trzeba dokonać takiej inwentaryzacji. Lepiej, żeby była ta odpowiedź poprawnie i prawidłowo. Pan radny Mikuła złożył 5 zapytań, prosił o odpowiedzi na piśmie. Pan radny Michał Grześ nie określił się, więc na razie rozumiem, że były to pytania też na piśmie. 4 zapytania były na piśmie. Pan radny Artur Różański również prosił o odpowiedzi na piśmie na swoje 2 zapytania.
Pani radna Kretkowska, tutaj były takie dwa pytania dotyczące koszy na śmieci, jedne w rejonie Warty, potem kwestia koszy na Jeżycach. Też, tak, kwestia na odpowiedź na piśmie. Znaczy ja zakładam, że mając powiem tak, mamy w budżecie miasta większe środki na utrzymanie czystości, więc jakby tutaj też jakby są większe możliwości w zakresie dokupienia owych koszy, zwłaszcza w rejonie Warty, także też poproszę o zorientowanie się co do też tej kwestii, jeśli chodzi o kwestię tam gospodarza terenu, bo być może to jest kwestia być może poszerzenia kompetencji jednego z podmiotów miejskich. Pytanie trzecie dotyczyło też identyfikatorów strefa płatnego parkowania ZDM w kontekście wymiany dowodów osobistych. Pytanie, czy też na piśmie, bo dyrektora Szukały w tej chwili rozumiem nie ma, więc też bym prosił w takim razie odpowiedź na piśmie. Pan radny Aleksandrowicz również prosił odpowiedź na piśmie. Ja jedną rzecz tylko taką dopowiem mimo wszystko, której warto powiedzieć. A odnośnie tego tematu. Jury, które oceniało te wnioski, składało się z dwóch urzędników i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ja wychodzę z założenia, co prawda mimo, że to są jakby zadania, które też przyjąłem, ale nie wyobrażam sobie, żebym mógł ingerować w pracę komisji, która jest komisją nawet nie urzędową, tylko komisją jeszcze w dodatku mieszaną. Ciężko byłoby mi dokonać zmian w rozstrzygnięciach, które zaproponowała komisja. Byłoby to takie trochę, no trudna to jest rzecz, ale takie bardziej ręczne sterowanie. Oczywiście ważne są te pytania i te kryteria i te kwestie, które pan radny skłonąc słusznie zadał i oczywiście na te pytania, które, na to pytanie, które pan radny zadał, odpowiedź zostanie udzielona, natomiast sytuacja na pewno była, no to jest konkurs, no ciężko byłoby, bo teraz pytanie komu było odebrać, komu zabrać, jak też wpływać na rozstrzygnięcia komisji konkursowej, która ma ten charakter mieszany. Być może to są jakieś wnioski na przyszłość, ale też z drugiej strony czasami też się pojawiały takie zarzuty pod adresem prezydenta, że jeżeli to była komisja złożona tylko z urzędników, to że być może w domyśle prezydent w jakiś tam sposób nią w cudzysłowie steruje. Teraz komisja konkursowa była mieszana, więc był tak zwany czynnik społeczny, jak to się kiedyś mówiło. Więc nie ma zarzutu o sterowalność taką komisją, bo wówczas ewentualne takie próby byłyby z pewnością od razu też nagłośnione. Więc to jest pytanie, w jakim, pomijając jakieś czasami tryby ustawowe, które narzucają ściśle prowadzenie różnych postępowań konkursowych, jak w takich sytuacjach też postępować. To jest przy okazji takie, no być może na jakąś tam dyskusję w przyszłości, ale w każdym razie odpowiedź na to pytanie pana radnego zostanie udzielona. Kolega radny Pawlik też tutaj dwa pytania zadawał, między innymi dotyczące kładki i też kwestii ratajskich, też odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Pan radny Tomasz Kajzer dwa zapytania również prosił odpowiedź na piśmie. Pani radna Urszula Mańkowska, dwa zapytania, tutaj nie pamiętam, czy była prośba o odpowiedź na piśmie, również, okej. Okay. Pani radna Joanna Frankiewicz, dwa pytania, jak rozumiem, na piśmie, ale z uwagi na ważkość tego tematu, który pani radna podniosła, to tylko dopowiem odnośnie punktu pytania numer jeden. Jeśli chodzi o sprawy związane ze szkołą na północy Poznania, trwają już, znaczy jest współpraca pomiędzy zespołem miejskim a zespołem uniwersyteckim, który ma określić, czy da się wyrysować urbanistycznie na działce uniwersyteckiej przy ulicy Zagajnikowej, o której tutaj mowa, i o której wiem, że też rozmowy toczyły się jeszcze poprzednim rokiem, uda się urbanistycznie wyrysować zarówno postulowaną przez nas tam szkołę miejską wraz z przedszkolem, jak i również zamierzenia uniwersytetu dotyczące obiektów sportowych. Wspólnie z panem rektorem przyjęliśmy takie ustalenie, że chcemy, żeby te prace zakończyły się najdalej do końca tego miesiąca, czyli do końca tego kwartału, abyśmy wiedzieli, czy jest faktycznie od strony urbanistycznej możliwość wyrysowania tych dwóch funkcji, bo działka ma 5 hektarów, to jest dosyć dużo. Uniwersytet potrzebuje powierzchni góra połowę, my również na naszą szkołę z przedszkolem około 2 hektarów, ale ta działka ma określony też kształt i to jest pewne wyzwanie, nad którym się też muszą pochylić urbaniści. Jeśli z tych powodów obiektywnych by się nie udało tej naszej szkoły ulokować właśnie na Zagajnikowej, to również Wydział Oświaty już w międzyczasie wystąpił o rezerwację dwóch terenów miejskich i o warunki zabudowy dla dwóch działek miejskich w rejonie Moraska-Motów-Radojewa w pobliżu ulicy Naramowickiej, tak żebyśmy mieli tak zwaną rezerwę. W razie W, gdyby się te rozmowy nie zakończyły, natomiast oczywiście odpowiedź na piśmie też przygotuję. Chcielibyśmy w każdym razie tą lokalizację szkoły mieć oczywiście określoną na początku tego drugiego, znaczy z końcem tego kwartału, początkiem nowego, tak abyśmy mogli przystąpić już do tych prac dokumentacyjnych, technicznych, także to byśmy zrobili. Później pytanie dotyczyło pani radnej dzików na Omultowie. Ten wątek tutaj się pojawił w różnych wariantach, więc próbujemy odpowiedzieć na te pytania, bo tu się widzę, że różne, że tak powiem, racje ważą w tym zakresie. Pan radny Boruczkowski, pytanie dotyczące programu, jednego z programów realizowanych przez MOPR. Tutaj też odpowiedź udzielimy na piśmie. Pan radny Szczuciński, dotyczące tych 40 groszy, ale myślę, że zagadnienie nieco większe. Sekundkę. Pana radnego Szucińskiego, to bardzo proszę w takim razie, ale to proszę do mikrofonu, a nie do mnie. Bardzo proszę. To pan radny Antoni Szuciński, pana pytanie zostanie tutaj.
Istotnie biletomaty stacjonarne obsługuje na podstawie umowy firma Mennica S.A. I taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Przy zakupie biletów papierowych biletomaty powinny wydawać pełną resztę. Nie powinno być komunikatu proponującego inny nominał, także jesteśmy sami zdziwieni. Także proszę pana, do pana radnego zgłosi się pracownik działu działu reklamacji z prośbą o informacje dotyczące szczegółów tej transakcji, my ją wyjaśnimy. Teraz pozwoli pan prezydent, że...
Jeżeli pytanie będzie odpowiedzią na pana radnego, to pozwalam.
Ale pytanie było, kto bierze kasę od tych, którymi nie wyjaśnicie sprawy.
Nie. Ja powiedziałem, że nie może takiej sytuacji, nie może taka sytuacja wystąpić. Także nie dopuszczamy sytuacji, kiedy, żeby pasażer musiał zapłacić więcej. Jeżeli pan radny zapłacił więcej, no to my zwrócimy panu tą nadwyżkę. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Ponieważ pieniądze z biletów są dochodem miasta Poznania i te pieniądze trafiają do budżetu miasta. Także jeżeli pieniądze zostały nieprawidłowo pobrane, nadmiernie, także w ramach procedury reklamacyjne, taka reklamacja zostanie uwzględniona, panie radny. Teraz pozwoli pan, panie przewodniczący, że odpowiem też na pańskie pytania. Jeżeli chodzi o przywilej przesiadki, utraciłeś przywilej przesiadki w momencie doładowania karty, ten problem był nam na podstawie znany na skutek informacji od pasażerów. Od 1 lutego już tego problemu nie ma. Nie ma. Już twórca systemu w ramach likwidacji tych bieżących błędów, czy powiedzmy sytuacji, które nie zostały przewidziane w ramach tworzenia oprogramowania, dokonał odpowiednich zmian w oprogramowaniu i na dzisiaj już nie powinno takiej sytuacji być. Następna rzecz, nie wybrałeś trasy, taki komunikat świadczy o awarii czytnika i też nie powinien się pojawić. Czytnik ma prawo się tylko...
To wszystkie czytniki tak mówiły.
No to widocznie komputer pokładowy nawalił wówczas. No. Także czy ta sytuacja miała ostatnio miejsce, czy znacznie wcześniej? No.
Jakiś tydzień temu.
To do pana radnego zgłosi się też pracownik działu reklamacji.
Ja mam oddać pieniądze, bo nie skasowałem.
Okay. I teraz, jeżeli chodzi o temat kontroli biletowej na trasach podmiejskich, zgodnie z ustawą Prawo przewozowe, kontroli biletową może dokonywać operator albo przewoźnik. I na wniosek gmin podmiejskich i przewoźników, których zdaniem częstotliwość kontroli była realizowanej przez naszych kontrolerów była za niska, myśmy wyrazili zgodę na to, żeby kontrolę biletową na liniach podmiejskich poza granicami miasta prowadzili także przewoźnicy podmiejscy. Z kontroli, którą przeprowadziliśmy na tych u jednego przewoźnika, okazało się, że kontrolę biletową przewoźnik zlecił z kolei jakiejś firmie zajmującej się tym zawodowo i potwierdzam, że przychody z opłat dodatkowych, ponieważ kontrolę przeprowadza przewoźnik, są dochodem przewoźnika, natomiast wpływy z biletów komunikacyjnych, czyli komunikacji miejskiej, są dochodem budżetu miasta Poznania i przewoźnicy są zobowiązani przekazywać te wpływy na rachunek Zarządu Transportu Miejskiego, wpływy z biletów Zarządu Transportu Miejskiego i my przekazujemy dalej do budżetu miasta. Dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie z przewoźnikami, na którym te sprawy zostały im przypomniane i odpowiednio zostali pouczeni w temacie zarówno realizacji kontroli biletowej, jak i przekazywania wpływów z biletów za komunikację miejską.
Pytanie uzupełniające, tutaj pan radny Michał Grześ.
Proszę uprzejmie.
Czy ja dobrze zrozumiałem, że każdy przewoźnik może mieć swoich kontrolerów?
Jeżeli...
I pieniądze idą dla przewoźnika?
Tak, ponieważ on organizuje tą kontrolę biletową.
No zaraz, ale mi chodzi o porozumienia międzygminne.
Tak.
Przewoźnikiem jest Zarząd Transportu Miejskiego.
Nie.
A kto?
My jesteśmy organizatorem transportu. Przewoźnikiem są firmy przewozowe. Jest MPK,
no, czyli MPK
jest Translub.
Może mieć też swoich kontrolerów?
Nie.
A ponieważ, dlaczego firmy...
Ponieważ zgodnie z umową między nami a MPK kontrolę biletową realizuje organizator.
Rozumiem. A jest podobno zarządzenie prezydenta miasta, które mówi, że wszystkie wpływy z mandatów z 2013 roku, że wszystkie wpływy z mandatów mają trafiać do kasy miasta Poznania. No to przepraszam, to wbrew zarządzeniu prezydenta to robicie? Proszę na piśmie dokładną odpowiedź.
Na jakiej podstawie przewoźnik zabiera pieniądze miasta Poznania? No bo ja naprawdę tego nie rozumiem. No to jest normalny rabunek za zgodą ZTM-u pieniędzy miasta Poznania. No i jeszcze nawet nie wiecie, ile tych pieniędzy oni zabrali. No bo oni każą sobie wpłacać na swoje konto.
Dobrze.
Dziękuję bardzo. Czy dalsze odpowiedzi na zapytania?
Pani radna Halina Owsiana złożyła 4 zapytania. Pytanie pierwsze dotyczące kwestii tych pojemników na odzież, no to oczywiście to trzeba to wyjaśnić. Tutaj nie mam też tej wiedzy tutaj akurat w tym zakresie. Kwestia sprzątania pierwotnego. Myślę, że to jest kwestia, no też oczywiście musi być pewna elastyczność, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć kwestii, wiadomo, pogodowych, ale zwracam uwagę na to, że w tym roku budżet był przyjęty miasta pod koniec stycznia. Tak naprawdę uruchomienie wszystkich procedur przetargowych w oparciu o nowy przyjęty budżet to też wymaga czasu. Mamy tak naprawdę dopiero 2 marca, więc i tak uważam, że to przebiega wszystko w miarę sprawnie, tym bardziej, że te prace związane również z interwencyjnym, również sprzątaniem, to co z kolei leży również w gestii ZDM-u, też podpisywałem, z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, też podpisywałem już stosowne zarządzenia w tym zakresie, więc jakby tutaj działamy na 2 płaszczyznach. To co robi oczywiście Zarząd Dróg Miejskich w zakresie utrzymania czystości dróg i ulic, również te kwestie interwencyjne, więc jakby tutaj no, działamy w oparciu o przyjęty budżet. Budżet był przyjęty z końcem stycznia. Pewnie gdyby budżet był przyjmowany, gdybyśmy nie mieli roku wyborczego w grudniu, to zakładam, że te prace mogłyby być co najmniej o 1 miesiąc przesunięte zgodnie z sugestią pani radnej. No, dyskusja dotyczy do analizy na przyszłość. Pozostałe 2 pytania, to numer 3 i numer 4 również odpowiemy na piśmie. Pani radna Kretkowska tutaj ponowiła pytania dotyczące tych dzików, więc tutaj spróbujemy jakąś odpowiedź spójną przedstawić.
kwestia dzików. Pan radny Kapuściński również tutaj ponowił to zapytanie z wcześniejszego wystąpienia i prosi o odpowiedź na piśmie w zakresie egzekucji należności z tytułu przyjazdów bez biletu. Pan radny Szymon Szykowski, tutaj odpowiedź na pytanie numer jeden za chwilkę udzieli panu radnemu, pani prezydent Agnieszka Pachciarz. Podobnie również jeszcze nawiążę do pytania, które złożył pan radny Michał Boruczkowski. Tutaj jeszcze pan radny Szynkowski pytał o tą kwestię dotyczącą 13-letniej dziewczynki. Pytanie do Zarządu Transportu Miejskiego, bo tutaj czy ta sprawa była rzeczywiście już na zasadzie jakiejś reklamacji rozpatrzona. Przedstawiciel ZTM-u jeszcze jest na sali, czy też opuścił salę?
Jest, ale zajęty, zwraca 40 groszy.
Chciałem zapytać, pan radny Szynkowski pytał o sprawę związaną z kontrolą osób wobec 13-letniej dziewczyny. Czy tutaj jest jakaś reklamacja? Jakie działania zostały podjęte w tym zakresie, żeby wyjaśnić tę kwestię i również sposób tej interwencji?
Mogę tylko powiedzieć, że temat był przedmiotem złożonej reklamacji i stanowisko i wyjaśnienia kontrolerów biletowych nie potwierdziły tego, co mówiła matka tej dziewczyny. Ponadto mogę tylko powiedzieć, że doładowanie te portmonetki nastąpiło po kontroli biletowej. Nie przed kontrolą biletową, tylko po kontroli biletowej. Także Zarząd Transportu Miejskiego wystosował do pana prezydenta pismo, w którym przedstawił takie stanowisko.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Prosiłbym mimo wszystko, żeby w trakcie przygotowanej odpowiedzi na zapytania pana radnego Szynkowskiego dołączyć to, co tutaj można, wszelką dokumentację dotyczącą tej sprawy, tak żeby ten pan radny miał pełną informację i również jeśli jest zapis też z monitoringu, jeśli ta interwencja miała miejsce w pojeździe, gdzie są kamery, też sprawdzić, czy w trakcie tej interwencji doszło do jakichkolwiek też takich działań, które no, nie powinny mieć miejsca wobec no, jednak dziecka jeszcze, czy ta interwencja była adekwatna do zaistniałej sytuacji, bo to też to pan radny w tym zakresie swego pytania też tę kwestię podnosił. Także prosiłbym, żeby przygotowując odpowiedź na piśmie, również te elementy uwzględnić i te dane, o które pan mówił, również przekazać panu radnemu.
Jeszcze pytanie uzupełniające pana radnego Szymona Szynkowskiego.
Dobra, bardzo proszę, oczywiście.
Dziękuję panu prezydentowi. Oczywiście to jest szersza realizacja tej mojej prośby, bo faktycznie, no, panie dyrektorze, no, trudno się dziwić, że kontrolerzy przedstawili stanowisko takie, jak przedstawili. No, naprawdę bym chyba osobiście pojechał im pogratulować, gdy przyznali się do winy. I bym się pofatygował do Zarządu Transportu Miejskiego. I trudno też no, jakby oczekiwać, że w związku z tym państwo, no nie wiem, no, wydaje mi się, że jednak postępowanie reklamacyjne to powinno być coś więcej niż uspokojenie się wyjaśnieniami kontrolerów i uznanie, że sprawy nie było. No, ja bym jednak wychodził z założenia, że jeżeli 13-letnia dziewczynka, która w mojej opinii no, na podstawie tej relacji uchodzi za osobę, która raczej nie powinna uciekać się do jakichś, nie wiem, mówienia nieprawdy, a nawet jeśli, no to jest...
Proszę o włączenie mikrofonu panu radnemu, żeby mógł dokończyć.
A argument, że zostało doładowane po kontroli biletowej te portmonetka, no tak, no bo jak już po kontroli stwierdzono, że ona była niedoładowana, to ją doładowano. Ja nie wiem, czy to ma być argument przeciwko tej dziewczynce. Ja po prostu muszę powiedzieć, że nie rozumiem funkcjonowania tej jednostki i tego, jaka logika kieruje w wielu różnych sprawach. Również ta sprawa pokazuje, że tam po prostu brak jest jakiejś elementarnej logiki w funkcjonowaniu tej jednostki. Ja od dłuższego czasu nadaję na innych falach niż Zarząd Transportu Miejskiego i obawiam się, że nawet zadawanie pytań tutaj jest pewnym problemem, bo odpowiedzi po prostu mijają się z zadanym pytaniem. No, ale oczekiwałbym, że pan prezydent będzie bliżej moich fal i być może w ten sposób jakoś uda się osiągnąć oczekiwaną przeze mnie odpowiedź. Dziękuję.
Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. Czy pan dyrektor jeszcze chciałby coś uzupełnić, ale w tym duchu, o który pytał pan radny Szynkowski?
Mogę dodać jeszcze tylko to, że sprawa jest w tej chwili wyjaśniana przez policję.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. W każdym razie bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z tą sprawą, z dokumentacją, z przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji panu radnemu. Tak samo ta informacja, jeśli sprawa jest wyjaśniona przez policję, to w jaki sposób, wobec kogo, czy wobec kontrolerów, czy wobec tej dziewczynki, czy wobec jej rodziców, bo takie informacje są po prostu no, niezbędne, tak, żeby to było w pełni tutaj jasne. I nim oddam tutaj głos pani prezydent Agnieszce Pachciarz, która odpowie na to pytanie pierwsze pana radnego Szynkowskiego, jeszcze wcześniejsze pana radnego Buruczkowskiego. A, pan na piśmie, pan radny, tak? Dobrze. To pani radna Milita też prosiła, czy ponawiała informacje, nie wiem, czy tutaj ktoś z Wydziału Organizacyjnego jest w stanie przekazać informacje, czy odpowiedzi na interpelację z 10 lutego zostały już rzeczywiście przesłane. Czy też są jeszcze przygotowane. I pan radny Grześ również ponawiał o informację, na jakim etapie jest odpowiedź na swoją interpelację z dnia, proszę tylko panie radny przypomnieć.
Z ostatniej sesji,
dobrze. To bym też prosił o informację, jeśli możemy to sprawdzić, a panią przekazuję teraz głos pani prezydent Pachciarz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mojej materii, mojego decernatu dotyczyła zdecydowana mniejszość pytań, ale na to, co mogę od razu odpowiedzieć. Bardzo ważny problem zawarty w pytaniu pana radnego Szymkowskiego Welsenka, mianowicie znany już problem także ośrodków terapii zajęciowej, poruszany także na poprzedniej Komisji Zdrowia. Te zdjęcia mówią same za siebie, rzeczywiście jakość pobytu i warunki są niewłaściwe. Nie zadeklaruję dzisiaj, panie radny, że to na pewno w jakimś szybkim tempie będzie zrobione, ale na pewno jest to przedmiotem pracy i kilka pomysłów rozważamy już w tej chwili, co można zrobić, w jakich pomieszczeniach ten ośrodek umieścić. Ale to nie, proszę jeszcze nie traktować jakąś szybką deklarację, ale na kanwie tej sprawy chciałam sobie pozwolić na malutką refleksję, wiedząc, że już jest końcówka sesji, ale jednak, proszę Państwa, dzisiaj podjęliście Państwo także uchwały dotyczące dwóch programów i warto się przyjrzeć tak naprawdę, gdzie celowo wydatkujemy te nasze nie bardzo wielkie środki. Będziemy mieli okazję, myślę, na kolejnych komisjach przedstawić wynik badania, jak na przykład w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydajemy te pieniądze, gdzie tak naprawdę działamy skutecznie, a gdzie wspomagamy dotacyjnie niektóre podmioty bez efektów dla samych zainteresowanych. I warto wówczas pomyśleć, czy nie przesunąć tych środków. I to było także przedmiotem i postulatem radnych na komisji poprzedniej, czy nie takie ośrodki terapii zajęciowej powinny być priorytetem w finansowaniu niektórych działań, które bywa, że są po prostu dotowaniem samych podmiotów. Ale problem jest mi znany i rzeczywiście trudno tu zaprzeczyć jego wadze. Tylko uzupełniająco, oczywiście na to pytanie uzupełniające pana radnego Bruczkowskiego co do jednego zdania odpowiemy na piśmie, jednak chciałam zwrócić uwagę i myślę, że to widać w odpowiedzi na tą interpelację, że ona jest bardzo pogłębiona i to jest może także wyraz tego, że jak jest interpelacja w decernacie, to można ją nawet dwukrotnie poprosić o pogłębioną refleksję twórców oraz jeszcze dodatkową kontrolę. Bardzo trudno zbadać, bo to była skarga na działalność, taką formę aktywizacji dla bezrobotnych po czasie. Bardzo trudno po czasie ustalić ex post stan faktyczny, tak? Ale się bardzo postaraliśmy. To było także przedmiotem rozmowy w ramach spotkania z radnymi i mimo wszystko czasami zdarza się, że skarżący mimo wewnętrznego przekonania jednak nie do końca ma rację oceniając działania jakiejś instytucji. Myślę, że to też w tej interpelacji było widać, ale na to pytanie uzupełniające co do treści jednego ze zdań oczywiście odpowiemy na piśmie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Chciałbym jeszcze tylko poinformować panią radną Jemility i pana radnego Grzesia, że jutro telefonicznie zostaną poinformowani, bo w tej chwili nie jestem w stanie tego na gorąco zweryfikować, na jakim etapie jest odpowiedź na to zapytanie, na interpelację przez państwa złożone. Także jutro telefonicznie. Nie, ale no bardzo dobrze. Także też jako radny pytałem o takie kwestie nierzadko, i więc całkowicie rozumiem to pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To są już wszystkie odpowiedzi na zapytania, także ten punkt zamykam. Otwieram punkt 15, wolne głosy i wnioski. Tu zapisany do głosu był pan Lechosław Leczak, natomiast z tego głosu zrezygnował. Widzę, że jest pan Aleksandrowicz Przemysław. Bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. To jest właśnie wolny głos. No, nie jest to pytanie, jest to taka refleksja. 12 lutego, dwa tygodnie, już prawie trzy tygodnie temu, byłem razem z kilkorgiem radnych, z panem przewodniczącym Ganowiczem, z panem wiceprezydentem Jędrzejewskim, na obchodach 72. rocznicy akcji Bolwerk. I muszę powiedzieć, że naszła mnie tam pewna refleksja. Otóż spotkali się kombatanci, nieliczni już kombatanci z okręgu Pałac Armii Krajowej, tego okręgu wielkopolskiego, przedstawiciele stowarzyszeń rozmaitych, młodzież ze szkoły miała taki dość poruszający, patriotyczny, historyczny program. Były też wypowiedzi gości i była też w tym wypowiedź, wśród tych kilku wypowiedzi gości, wypowiedź pana prezydenta Jędrzejewskiego. Ona oczywiście w sensie formalnym była bardzo porządna. Pan prezydent dobrze reprezentował miasto, powiedział krótko i zwięźle to, co chciał powiedzieć. Natomiast jako i historyka, i mieszkańca Poznania, i radnego miejskiego, jakoś odpowiadającego za sprawy oświatowe w mieście, trochę mnie poruszyło to, że w tej wypowiedzi w ogóle nie padło słowo Niemcy i okupacja niemiecka. Otóż historia Poznania i Wielkopolski w czasie wojny, II wojny światowej, była szczególnie dramatyczna. Tutaj polszczyznę miano po prostu, polskość miano po prostu wytępić. W ramach tego wytępiania polskości rozpoczęto okupację jesienią 1939 roku od szerokiej akcji likwidacyjnej. Kilkanaście tysięcy patriotów, osób zaangażowanych w życie społeczne, weteranów walk o wolność, o powstańców wielkopolskich, po prostu wymordowano. W sposób okrutny, metodą stosowaną na wschodzie w zbrodni katyńskiej. Niemcy byli bardzo pojętnymi uczniami po wybuchu sprawy katyńskiej w 1943 roku. Wykopano wszystkie miejsca pochówków tych kilkunastu tysięcy ofiar przy pomocy więźniów. Spalono wszystkie zwłoki, spopielono, popiół rozproszono. Nie udało się znaleźć ani jednej mogiły z ciałami. Ta działalność była bardzo skuteczna. Na Pomorzu, gdzie w podobny sposób postępowano, w dołach śmierci, w rejonie Piaśnicy, na kilkanaście masowych mogił, też na setki osób każda, przeoczono jedną. I tam mamy chyba 400 kilkudziesięciu zamordowanych, z których część można było zidentyfikować. Polakom w Poznaniu i w Wielkopolsce Niemcy przyznawali status podludzi pozbawionych wszelkich praw. Wszelkich praw. Nie można było po polsku publicznie i na ulicy mówić. Nie można było korzystać nie tylko z teatrów czy kin, ale nawet z parków, z publicznych środków komunikacji. Ta okupacja była dużo bardziej okrutna i krwawa niż okupacja w generalnym gubernatorstwie. Choć przemieszania ludności niemieckiej i polskiej, zwłaszcza wskutek nasilenia akcji osadniczej niemieckiej w czasie wojny, nie było tutaj tak spektakularnej działalności partyzanckiej. Udało się w większości miast i miasteczek wielkopolskich wytępić całą polską inteligencję. W Poznaniu ją wysiedlono lub wytępiono. Rozpaczliwie walczących o wolność Polaków traktowano w sposób nieludzki i po prostu okrutnie mordowano. Robili to Niemcy, robili to w tym interesie narodu niemieckiego, jak go interpretowali. Ich zdaniem tutaj miała być wzorcowa niemiecka prowincja, w której Polaków miało nie być, a ci, którzy domagali się wolności, mieli za to zapłacić zamęczeniem, w najlepszym razie krótkim i szybkim ścięciem. I poczułem się nieswojo, kiedy w wystąpieniu wiceprezydenta, który mówił w imieniu władz miasta, nie usłyszałem słowa Niemcy, nie usłyszałem słowa okupacja niemiecka, nie usłyszałem słów o totalitarnej eksterminacji Polaków. Było to miłe wystąpienie o tym, jak dobrze mieć wolność, jak niedobrze nie mieć wolności, jak to cieszymy się z tego, że jesteśmy wolni i jak to dobrze, że już braku wolności czy niewoli nie musimy odczuwać. I nic więcej. Muszę powiedzieć, że zabrakło mi tego i tą refleksją w ramach punktu wolne głosy i wnioski się dzielę. Jeżeli my zapomnimy o tych tysiącach pomordowanych, to kto się ma o nich upomnieć? To jest nasz moralny obowiązek. Ja to tak rozumiem jako poznaniak, jako historyk, jako były nauczyciel, jako przedstawiciel władz miejskich. Mam nadzieję, że w czasie też objętych patronatem miasta Poznania uroczystości w Forcie VII usłyszymy o tym, że to Niemcy wymordowali tam tysiące Polaków i że nie ma zgody na milczenie o tych strasznych zbrodniach. Bardzo byłbym rozczarowany, gdybym na następnych takich uroczystościach tego, kto był winien, nie usłyszał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Kapuściński.
Proszę Państwa, ja teraz też tak tylko kolega mnie sprowokował, bo ja już mówiłem o problemie pomnika Przemysła. Tu u stóp zamku miał być postawiony. No, myślę, że to jest właśnie ten problem, że co polskie, to tutaj dzisiaj też trudno się przebija. Nie ma na Zamku Królewskim flagi. Masz tu polskiej flagi, która powinna po prostu tam opłatać. To jest przecież jednak symbol naszej pięknej przeszłości, która niejako okrakiem stoi pomiędzy tym okresem tragicznym, tym rozbiorowym. Dlaczego tam pan dyrektor Suchecki się przyczepia do
Wojciech Suchocki przyczepia się do tego muzeum, jak tam miało powstać flagi polskie. Na zamek cesarski wydaliśmy 40 milionów, a tutaj brak było pieniędzy i takiego samego gestu na odbudowę zamku. Przecież w ogóle on powstał tylko dzięki niesamowitym wyczynom pana Łęckiego, który jednak te pieniądze zdobył i zbudował. Więc tu kolega akurat znakomicie uzupełnił tą moją odpowiedź, ale ja też czekam na odpowiedź ze strony prezydentów, czy tam wystąpimy o tą flagę, żeby tam jednak na tym maszcie się znalazła, czy ten ogród, ten taras będzie czynny nie tylko do godziny 17, jak chce go zamknąć pan dyrektor muzeum, tylko do godziny 22, żeby tam była kawiarnia. To będzie znakomity punkt widokowy dla Poznania, z widokiem na cały rynek. I tego nie można zaprzepaścić z powodu jakiegoś widzimisię osoby, która przypadkowo tym terenem zarządza, bo pecha mieliśmy, że akurat to muzeum jest przytulone do Zamku Królewskiego. Przecież pan Suchocki tam nic nie zrobił, on tylko właściwie przeszkadza. Dziękuję bardzo. I też proszę o odpowiedź naszych rządców miasta i wyjścia z inicjatywą, żeby jednak ten komitet społeczny wesprze i tam tą flagę zawiesić. Nie wstydźmy się, bo niemiecka może już by wisiała. No. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To był ostatni głos. Zamykam punkt 15, wolne głosy i wnioski. I punkt ostatni, 16, zamykam 8 sesję Rady Miasta.
Tak, okej. Okay. Tylko żeby rozwiązać ten problem, to musimy się spotkać pamiętać. Zarówno wy, jak i my. Thank you.